Panie i panowie, jedno jest pewne, frekwencja wyborcza bardziej niż zadowalająca. Wszystko wskazuje na to, że ta rewelacyjna frekwencja z wyborów prezydenckich ostatnich może zostać przekroczona. Niektórzy mówią, że może wynieść nawet 75%. Przypomnę, że dzisiaj od godziny 6 wybieramy 460 parlamentarzystów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w 41 okręgach i 100 senatorów. Ta frekwencja rosła z minuty na minutę. No i jeszcze jedno zastrzeżenie, że w tym roku jesteśmy świadkami tego, że ta dysproporcja między tymi, którzy głosują w miastach, a na wsiach zmniejszyła się do niespełna 1,5%. No i jeszcze jedna rzecz, Krzysztofie, i chyba naszym słuchaczom sieci Radia Wnet, gdzie więcej niż radio, jak mawiasz, słusznie i czytelnie, arbitralnie dla naszych słuchaczy. My będziemy uczulać, aby te pierwsze exit pule nie brać do serca, ponieważ wszystko absolutnie może się zmienić. Wysoka frekwencja wyborcza. Przy okazji pamiętajmy, że to nie tylko będzie liczenie głosów na parlamentarzystów, naszych
senatorów,
ale również referendum, o którym w finale na tej ostatniej prostej do dnia 15 października trochę zapomniano, więc te komisje będzie miały nieco więcej do pracy niż zwykle, no i trzeba będzie uzbroić się na pewno w cierpliwość.
A Łukasz Jankowski zwrócił uwagę na to, że frekwencja wzrosła, ale nie tylko w wielkich miastach, ale również na wsi. A jak wiemy, exit poll i wieś niekoniecznie jest im po drodze do tego, no, bo wioski rozsypane
nawet
po całej
trzeciej drodze.
Nawet po trzeciej, a nie po czwartej. 6 minut zostało, przy prawie 6 minut i 40 sekund zostało do tego momentu, kiedy podamy państwu pierwsze wyniki. To teraz, Tomku, czas na jakąś miłą piosenkę, która
dobrze
jeszcze...
No to powiem szczerze, dzisiaj przy konsoletach Janek, uśmiechnięty, pomachał dla państwa. No to pomyślę sobie, Janku, że skoro rzecz dzieje się w Polsce, nie tak jak w pewnej, w pewnym dramacie pewnego francuskiego twórcy, to grupa New Way i Polska, bo Polska jest wspaniała i powinna nas łączyć, a nie dzielić absolutnie. Radio Wnet, muzyka warta słuchania, wieczór wyborczy. Krzysztof Skowroński
i Tomasz Wybranowski. rzeczywiście po Odysei Wyborczej potwierdzam, Polska jest wspaniała. Za 2,5 minuty będziemy znali wyniki. To jeszcze jedna piosenka?
Jedna piosenka, gdzie Irena Santor przewidziała, co Krzysztof Skowroński zrobi za tym wielkim tunelem Krakowskie Przedmieście i wnet. Irena Santor na lewo most, na prawo most, ta trzecia droga.
No to była kojąca piosenka. Mamy jeszcze kilkanaście sekund.
4, 3, 2, 1, 0,
ale to 0 jeszcze nie jest. Jest godzina 21. Za chwilę państwu podamy wstępne wyniki, wyniki exit poll. Jest godzina 21:08, 21:12, 13, 14, 15, 16 sekund. Już te pierwsze wyniki pojawiają się. Kto się cieszy, kto się martwi, za chwilę to wszystko się okaże. Jeszcze te kule wszystkie nie pokazują. Nie, słyszymy w tle sztab Jaśminę sztab i Jaśminę Nowak. Zwyciężyliśmy. Jaki jest wynik w końcu? 200 mandatów dla PiS-u, 163 mandaty dla Koalicji Obywatelskiej. 13% głosów, 55 mandatów dla PSL-u i Trzeciej Drogi. Lewica 30 mandatów. 12 mandatów, tylko 12 mandatów dla Konfederacji. 12 mandatów dla Konfederacji to jest chyba największa niespodzianka tych wyborów, czyli wyniki 36,8% PiS, 31,6% Koalicja, 13% Polska 2050 PSL, 8,6% Lewica i właśnie tego nie widzę. Czy to jest, Tomku, 6,2? Czy to jest 8,2, jeśli chodzi o
6,29.
Konfederacja 6,29. To jest Jaśmina w sztabie.
Jestem przy sztabie i mogę już przekazać informacje, bo faktycznie entuzjazm, pewnie to państwo słyszą w tle. Teraz na scenę wyszli wszyscy czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy, którzy dotarli tutaj oczywiście na wieczór wyborczy. Za moment będzie przemawiał prezes Jarosław Kaczyński. Nawet chyba teraz już słychać w tle. Jest oczywiście też premier Mateusz Morawiecki. Nie wiem, czy słychać.
Dziękuję, proszę państwa.
Słychać.
Dziękuję, serdecznie dziękuję. Dziękuję. Pozwólcie państwo coś powiedzieć. Szanowni Państwo, mamy pierwsze wyniki badań. One nam dają czwarte zwycięstwo w dziejach naszej partii. Czwarte zwycięstwo. Wyborach parlamentarnych. I trzecie po kolei. To jest naprawdę wielki sukces. Wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski. No ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Ale musimy mieć nadzieję i musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować i nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono. Nie pozwolimy na to, by Polska utraciła to, co jest najcenniejsze w dziejach naszego narodu. Najcenniejsze ze względu na jego doświadczenia, to znaczy niepodległość, prawo do decydowania o własnym losie. To na pewno będziemy mogli zrobić i z całą pewnością to zrobimy. Ale oczywiście uczynimy także wszystko, co jest możliwe, by mimo wszystko nasz program, mimo tej koalicji, która jest przeciw nam, był dalej realizowany. I to nie jest w tej chwili droga zamknięta. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, że przed nami jeszcze dni walki, dni różnego rodzaju napięć, ale ten finał w postaci kontynuacji naszego programu, kontynuacji tego wszystkiego, co uczyniliśmy dla Polski, a naprawdę uczyniliśmy bardzo wiele, ten finał będzie ostatecznie naszym, ale przede wszystkim Polski zwycięstwem. I niezależnie od tego, jak to ostatecznie będzie, jaki będzie ostateczny rozkład głosów, bo tego tak naprawdę jeszcze w tej chwili nie wiemy, to uczynimy wszystko i powtarzam to, co Państwo tak chętnie powtarzacie. Zwyciężymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Najważniejsze zdanie, które wypowiedział Jarosław Kaczyński: nie wiemy, czy ten sukces zmieni się na władzę. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne jako partia. Wynik wyborczy to 36,8% głosów. Przekłada się to wstępnie. To wszystko jest wstępne na 200 mandatów. A największą partią przegraną i największy zawód, myślę, przeżywają teraz w sztabie wyborczym Konfederacji, bo Konfederacja dostała tylko 6,2%, liczyli na 11-12%. Przekłada się to na kilka mandatów. Nie zdążyłem... 12 mandatów mieli do tej pory 11, więc nie stworzą nawet klubu parlamentarnego.
Dokładnie. Ja myślę, że o tym zadecydował finał tej kampanii wyborczej, kiedy okazało się, że te programy Konfederacji są sprzeczne, niespójne i to być może zraziło tych, którzy poszli do urn wyborczych. Jedno jest pewne, drodzy Państwo, wstępne wyborcze exit pole to 200 mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości, 163 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej i 55 dla Trzeciej Drogi. Natomiast wszystko będzie bardziej niż płynne. Cały czas mówimy o tym, że ta polaryzacja, że do tej pory więcej głosowało tych, którzy szli do urn wyborczych w miastach, a na wsi zmniejsza się. To niespełna 1,5% różnicy. No i cóż, będziemy czekać z utęsknieniem na te pierwsze spływy z komisji wyborczych, no i wtedy rzeczywiście realnie będziemy mogli mówić o tym, co rzeczywiście pojawi się w nowym parlamencie, jeżeli chodzi o rozkład mandatów dla poszczególnych partii politycznych. Wieczór wyborczy w sieci Radia Wnet, 21.07. Krzysztofie?
Mam nadzieję, że może mamy połączenie ze sztabem Lewicy, to jest Jaśmina Nowak, tak?
Jaśmina Nowak jest w sztabie Prawa i Sprawiedliwości, to całkiem blisko.
Ale przenieśmy się do sztabu Platformy Obywatelskiej.
Kłótnie i rozdawnictwo, a zaczęła się współpraca i inwestycje w naszą przyszłość.
Przenieśmy się do sztabu wyborczego.
Nie my drugiego miejsca. Wygrała Polska. Wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy. Jeszcze rok temu nikt w to nie wierzył. Jeszcze 3 miesiące temu nie byliśmy tego pewni. Jeszcze wczoraj ludzie do mnie podchodzili i pytali, czy na pewno dacie radę. Bo przecież nie udawało się przez tyle lat. Słuchajcie, wszystko na to wskazuje, a wiemy i pozdrawiam stąd tych wszystkich tysiące ludzi, którzy jeszcze stoją w kolejkach do lokali wyborczych. Ten wynik może być jeszcze lepszy, ale dzisiaj już możemy powiedzieć, to jest koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów PiS-u. Chcę wam wszystkim bardzo podziękować. Przede wszystkim gratulacje dla naszych partnerów z opozycji demokratycznej. Dla panów Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołowni, Włodzimierza Czarzastego, dla wszystkich wyborców Koalicji Obywatelskiej, tych partii zrobiliśmy razem wielką rzecz. Chcę podziękować tysiącom Polkom i Polaków, którzy teraz też siedzą w lokalach wyborczych. Pilnują, żeby nikt tam niczego nie wykombinował. Ten wynik mówi sam za siebie. Tego już nikt nie oszuka, tego już nikt nam nie zabierze. Wygraliśmy demokrację, wygraliśmy wolność, wygraliśmy znowu naszą kochaną Polskę.
To przewodniczący Donald Tusk.
Powiedział Donald Tusk. Donald Tusk jest pewny tego, że opozycja przejmie władzę. Z tych pierwszych wstępnych wyników wygląda na to, że tak. 31%, 163 mandaty Koalicja Obywatelska.
55, trzecia droga, Lewica 30.
I to wystarczy do tego, żeby rządzić 200 mandatów Prawo i Sprawiedliwości. Bardzo mocna partia opozycyjna, ale jedno słowo, ale teraz przenieśmy się do trzeciej drogi. Tam rzeczywiście atmosfera jest zwycięska.
Po prostu no, dla nas wszystkich jest to wielki dzień, jest to dzień wielkiej zmiany, która następuje w Polsce. Nie odbyłaby się ona, gdyby nie powstała trzecia droga. I w pierwszej kolejności pragnę podziękować Szymonowi Hołowni za to, że wspólnie stworzyliśmy trzecią drogę. Szymon, dziękuję.
Chciała i wiele na to wskazuje, że będzie kotwicą demokracji przez następne lata w Polsce. Udało nam się zrobić coś, co do tej pory wydawało się być w polskiej polityce niemożliwe. Współpracę, duet, koalicję, w której ludzie szanują się nawzajem. Ale dzisiaj najpierw najważniejsze słowa podziękowania trzeba skierować do tych, którzy po pierwsze trzecią drogę tworzą. Do naszych działaczy, do tych setek tysięcy ludzi, którzy przez ostatnie tygodnie zdzierali buty, zdzierali gardła, chodzili od domu do domu, od człowieka do człowieka. Wielkie brawa dla was!
Dziękujemy wszystkim naszym wyborcom, dziękujemy tym wszystkim, którzy poszli zagłosować na kogokolwiek. W szczególności dziękujemy wyborcom trzeciej drogi, tym w Polsce i tym, którzy poza granicami naszego kraju oddali na nas głosy. Jesteśmy zobowiązani i zaszczyceni. Wiemy, że to jest wielka odpowiedzialność, że każdy z tych setek tysięcy, z milionów głosów oddanych na trzecią drogę, to jest wielka odpowiedzialność. To jest głos na to, żeby nasze hasło, z którym szliśmy do wyborów, dość kłótni do przodów, wreszcie zostało zrealizowane. To jest nasze zobowiązanie, to jest nasze przyrzeczenie. Dziękujemy wam, że tak wiele osób zaufało dzisiaj nowemu pomysłowi, inicjatywie, która bez której demokracja by nie zwyciężyła. Bez trzeciej drogi by nie było tego zwycięstwa. Od początku to mówiliśmy. Na początku nie wszyscy wierzyli.
Dalece nie wszyscy.
Te słowa, które wypowiedział Mahatma Gandhi, że najpierw cię pomijają, później się z ciebie śmieją, następnie z tobą walczą. Na finał wygrywasz. One się sprawdziły dla trzeciej drogi.
Dziękujemy wam wszystkim.
Ze sztabu słyszeli państwo wystąpienie dwóch liderów trzeciej drogi, Kosiniaka-Kamysza i pana Hołowni. Przenosimy się teraz do sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Tam jest Łukasz Jankowski. Łukaszu, dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Właśnie skończył przemawiać prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Wcześniej był marszałek Senatu, pan Grodzki. A jeszcze wcześniej, co państwo słyszeli, był Donald Tusk. Rzeczywiście jest chyba taki powiew sukcesu. Oczywiście dotyczy Donald Tusk, jest to drugie miejsce, ale jest to miejsce, które daje zwycięstwo opozycji, że za chwilę pojawi się nowy rząd. Teraz właśnie przed sekundą. Ja Andrzej Halicki. Ja się przywitam i zapraszam na żywo. Dzień dobry, panie pośle. Wyniki.
Dobry. No wyniki wskazują jasno. Koniec ery Kaczyńskiego. 250 mandatów w rękach trzech komitetów. To jest duża większość. To jeżeli się będą jeszcze zmiany, no to minimalne. Tego już się nie da odwrócić.
To jest ona silna partia opozycyjna, 200 mandatów i prezydent Andrzej Duda. Te trudne warunki.
200 mandatów to dużo, tak, ale to jednak opozycja, więc czeka nas zmiana, zdecydowana zmiana i chyba to jest najważniejszy komunikat na dzisiaj.
Pan poseł się uśmiecha. Jedno pytanie polityczne. Łatwo będzie się dogadać, porozumieć z Lewicą, z Szymonem Hołownią, z PSL-em. Różne partie, różne programy.
Różne, ale myślę, że to porozumienie koalicyjne będzie bardzo szybko zawiązane. Po to chociażby, żeby szybko już wprowadzać to, co no jest oczekiwaniem zdecydowanej większości Polaków, bo przypomnę, ta frekwencja jest też zdumiewająco wysoka.
70%
może być 70%, to absolutny rekord po 89 roku i myślę, że to też jest sygnał, to oczekiwanie tej zmiany, bardzo, bardzo silne. Także poza dużymi miastami, no bo doświadczyłem tego sam na spotkaniach, myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny sygnał.
Już na koniec pytanie merytoryczne. Unia Europejska, co to oznacza dla polskiej polityki europejskiej?
Bardzo poważne zadanie dla nas, jak już będzie rząd, to trzeba odblokować i naprawić wszystko to, co Prawo i Sprawiedliwość popsuło. Pozycję w Europie, ale także to, co dotyczy tych technicznych kwestii, finanse, przede wszystkim budżet. Te słynne 770 miliardów, które były na billboardach, ale nigdy nie dotarły do kieszeni polskich samorządów, do kieszeni Polaków, polskich firm.
Pakt migracyjny.
Pakt migracyjny jest do negocjacji, bo jego jeszcze nie ma. I oczywiście trzeba stawiać bardzo mocno polskie warunki i oczekiwania. Każde państwo ma tutaj coś do powiedzenia, bo przypomnę, to jest temat do negocjacji na poziomie rządu.
I ostatnie pytanie, reforma Unii Europejskiej.
W sensie?
W sensie zacieśnienie, centralizacja, przeniesienie kompetencji do Brukseli, zmiana traktatów, to jest debatowane.
To jest dokładnie odwrotnie. Już kiedyś o tym rozmawialiśmy. Coraz więcej decyzji podejmowanych jest na poziomie rządu. Oczywiście musi być akceptowanych ogólnie jako wspólnota, ale coraz częściej rządy podejmują decyzje, więc myślę, że ta skuteczność dzisiaj w czasie kryzysów, kolejnych kryzysów, od pandemii zaczynając przez kryzys migracyjny jest jego elementem, ale kryzys energetyczny, najważniejszy, wojna, no to chyba były te najważniejsze sprawdziany plus COVID, pokazał, że pomimo, że nie ma sztywnych zapisów, a może nawet w ogóle jest brak w przypadku zdrowia kompetencji wspólnoty jako całości, to Unia jako całość dawała receptę i bezpieczeństwo Polakom i innym narodom, czyli Europejczykom.
Drugi, ale pierwszy szczęśliwy Andrzej Halicki.
Tak, jestem zadowolony i myślę, że możecie być państwo też zadowoleni, bo czeka nas bardzo ciekawy czas, ale myślę, że też czas takiej normalności, no uśmiechu, proszę zobaczyć, jak jest sympatycznie.
Jest, nie zabieram konią telefony. Andrzej Halicki,
Łukasz, Łukasz, jeszcze jedno pytanie najważniejsze.
Nie, już pan poseł uciekł, kto już
to zadaj kolejne pytanie, kto będzie premierem, czy premierem Polski ma być Donald Tusk, czy też ktoś inny, bo to jest to pytanie.
Będzie Donald Tusk. Czy premierem będzie Donald Tusk? To jest dobre pytanie. Szukam kogoś, komu mógłbym takie pytanie zadać. Faktycznie skupiłem się na tej Europie, bo Andrzej Halicki jest europosłem, ale to jeszcze najważniejsze pytanie. Zaraz się kogoś uda mi się złożyć. Jest gdzieś tam obok mnie Radosław Sikorski. Może tutaj zapytam. Się przecisnę, nie jest to proste. I zobaczymy, kto będzie premierem. Ale nie jest to proste niestety, bo jest zatrzymywany. Jak będę miał taką możliwość, to takie pytanie.
To w takim razie przeniesiemy się, Łukaszu, do Jaśminy. Jaśmina Nowak w sztabie PiSu. Jaśmino?
Tak jest, prosto z Nowogrodzkiej, prosto tutaj ze sztabu PiSu, a ze mną jest już eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, pan Ryszard Czarnecki. Dobry wieczór, panie pośle.
Witam panią, witam państwa.
No i jak atmosfera, jak samo poczucie, jaki jest ten pierwszy komentarz? No,
liczy się zwycięstwo na razie matematyczne. Jest demokratyczny obyczaj, który każe prezydentowi Rzeczpospolitej powierzyć misję tworzenia rządu partii, która ma najlepszy wynik w wyborach. Więc tą misję, jak rozumiem, to PKW pewnie potwierdzi, a uzyskał PiS i myślę, że no dopiero zaczą dziać się rzeczy ciekawe, jak to powiedział prezes Kaczyński na początku swojego przemówienia. Jestem umiarkowanym optymistą.
Jakie największe zaskoczenie tych wyborów, na razie wstępne wyniki?
Myśmy uzyskali wynik mniej więcej procent gorszy od tego, który nam dał zwycięstwo bezwzględną większość w Sejmie w 2015 roku. Jestem zaskoczony bardzo słabym wynikiem Lewicy, która po 8 latach rządów prawicy w Polsce spadła o jakieś chyba około 4% w porównaniu z wynikiem sprzed 4 lat. Wynik Głównej Partii Opozycyjnej też jest słabszy niż to zapowiadano. No, myślę, że może się dobrze czuć trzecia droga, która uzyskała, jest eksperymentem, uzyskała lepszy wynik niż się spodziewano.
A my teraz, proszę państwa, łączymy się ze studiem Radia Wnet i przysłuchuję się tej rozmowie. Krzysztof Skowroński, redaktor, pewnie ma też jakieś pytanie, które mogę przekazać.
Jest godzina 21:21. Panie pośle, to jest tak, że Donald Tusk ogłosił zwycięstwo, powiedział, będziemy rządzić w Polsce. To samo potwierdził pan Hołownia i pan Kosiniak-Kamysz. Teraz widzę pana Czarzastego, którego nie słyszę, ale myślę, że mówi to samo. Widać, że tą większość, zdecydowaną większość w parlamencie będzie miała dotychczasowa opozycja.
Zdecydowaną większość w parlamencie będzie miała dotychczasowa obecnie opozycja. I co w związku z tym?
no, to zobaczymy. Czekamy na oficjalne wyniki PKW, czekamy na nie exit pole, tylko na realne wyniki wyborów. Ta większość, o której słyszę, jest relatywnie niewielka, więc może to się zmienić. No, myślę, że ci wyborcy, którzy odmawiali powiedzenia, na kogo głosują, mogą mocno zwiększyć realność wygłosowanych zapisów.
Powiedział pan Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Do sztabu, dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
Do sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości wrócimy, ale teraz przenosimy się do trzeciej drogi, gdzie jest Grzegorz Milko. Grzegorzu. Grzegorz przegląda notatki, to zanim odpowie na pytanie, to przypomnijmy, Tomku, jakie są wyniki wyborów.
I to nie są te wyniki, którymi możemy się już epatować, bo to dopiero exit poll podana o godzinie 21. Prawo i Sprawiedliwość 36,8%.
Przerwę ci na chwilę, bo jest sztab Konfederacji 6,2% i lider Konfederacji teraz przemawia. Posłuchajmy.
Jest exit poll, sondaż. Sprawdzony na dużej próbie w dniu wyborów, ale dalej tylko sondaż. Ostateczne wyniki mogą się jeszcze trochę zmienić. Ale nie ma co ukrywać, że wiele się nie zmienią i że ponieśliśmy porażkę. Mieliśmy wywrócić ten stolik i wszystko wskazuje na to, że się nie udało. Toczyliśmy nierówną walkę przeciwko wszystkim, przeciwko PiS-owi i Platformie, przeciwko TVN-owi i TVP. Zresztą oni nam z nami również walczyli. No i wygląda na to, że przegraliśmy. Na początku wyglądało, że nie musi być tak źle. Jeszcze w marcu strzeliliśmy gola na 1-0, w czerwcu poprawiliśmy na 2-0 i wydawało się, że jesteśmy blisko tego naprawdę historycznego wyniku. Niestety potem strzelili nam na 2-1, a w ostatnich chwilach na 2-3. I teraz muszę powiedzieć, że już doskonale wiem, jak czuli się piłkarze Bayernu Monachium, kiedy w 1999 roku w ostatnich minutach stracili Ligę Mistrzów, przegrywając z Manchesterem United. Mieliśmy stolik wywrócić, on dalej stoi, w pewnym momencie zaczął się troszeczkę chwiać, ale stoi i dalej siedzą przy nim PiS, Platforma, Lewica oraz PSL. To nie jest porażka naszej idei, ta jest niezmienna, słuszna, jestem przekonany, że kiedyś na pewno wygra. To nie jest też porażka naszych diagnoz, czy też naszych proponowanych rozwiązań. Czas już tyle razy pokazał, że mieliśmy rację. To jest nasza porażka, to jest nasza kolejna przegrana bitwa w tej jeszcze, myślę, wiele lat trwającej wojnie o dumną i bogatą Polskę. Przed nami kolejna kadencja. Jeszcze nie wiemy, ilu będziemy mieli w niej posłów, jeszcze nie wiemy, ile będzie głosowań, na które będziemy mieli wpływ, ale wiemy, że z całą pewnością dalej będziemy alarmować opinię publiczną za każdym razem, kiedy rząd będzie robił głupie.
To było wystąpienie lidera Konfederacji, a teraz łączymy się z Grzegorzem Milko. 1-0 przegrywa Polska na Stadionie Narodowym, a Grzegorz, co tam się dzieje w sztabie trzeciej drogi?
Ojej, Polska przegrywa 1-0, a trzecia droga wygrała 3-0 chyba, bo to tak jak tutaj widzę na entuzjazm, to jest naprawdę nieprawdopodobny. Jest z nami pani Anna Radwan-Rürenscheft. Radość?
Radość, wielka radość, wielka siła. Zaskoczenia chyba nie ma, bo żeśmy się do tego wyniku szykowali i mocno pracowaliśmy razem z naszym koalicjantem z PSL-em, więc ogromna radość, tym bardziej, że jeżeli dobrze pamiętam, z panem redaktorem widzieliśmy się 10 dni temu, zdaje się, że i nawet pamiętam, że na waszym balkonie ze słynnym widokiem na Warszawę ktoś zadawał pytanie, czy w ogóle przejdziemy przez próg. Nie wiem, czy pan redaktor i słuchacze to jeszcze pamiętają. Dzisiaj wszystko wskazuje na to. Dobrze patrzyłam, 14%?
13%, 55 mandatów. Nie wiem, czy pani wchodzi do Sejmu, bo przecież kandydowała pani, prawda?
Kandydowałam, ale wynik jest rzeczywiście bardzo dobry. Czekamy na oficjalne wyniki, ale czuć, że to jest duże zwycięstwo. I duża siła i potencjał dla Polski na przyszłość.
A co tak naprawdę zadecydowało o tym dobrym wyniku? Czy rzeczywiście to połączenie Polska 2053 PSL?
To na pewno pomogło, bo różne środowiska się skonsolidowały wokół wspólnego programu. Myśmy w Polsce 2050 od miesięcy, jak nie od lat, pracowaliśmy też wspólnie nad programem, więc tutaj było to merytoryczne wsparcie i myślę, że ten czas już zmęczenia rządami Prawa i Sprawiedliwości już jak się mówi, przeszadził szale sprawił, że ludzie już byli też zmęczeni tym, co się działo w Polsce przez ostatnie 8 lat, a nasz program proponuje nowe rozwiązania i daje nadzieję.
No tak, ale wybory wygrywa PiS, na drugim miejscu jest KO, wy na trzecim. To jak to teraz będzie w sensie formowania rządu? Bo Donald Tusk powiedział, że my przejmujemy rządy. To tak można odczytywać? Ja nie sądzę.
Ja myślę, że trzeba poczekać trochę i trochę mieć też takiej cierpliwości, jeżeli chodzi o oficjalne wyniki. Zobaczymy, czy będzie większość, czy uda się ją osiągnąć i w jaki sposób też później poszczególne partie będą w stanie współpracować, bo tak naprawdę wybory to jedno, ale kluczowe jest to, w jaki sposób w najbliższych tygodniach uda się nam zbudować rząd. Przypomnijmy, w Niemczech, jeśli dobrze pamiętam, tworzenie rządu nowego, tego koalicyjnego trwało naprawdę długo. Mam nadzieję, że u nas uda się to zrobić szybciej.
Słyszę teraz jakieś rytmy w tle. Rzeczywiście to atmosfera jest bardzo zwycięska. Żółto-zielone barwy dominują. To chyba się szykuje jakaś taka długa, nieprzespana noc tutaj przy rondzie Daszyńskiego?
Zobaczymy. Myślę, że będziemy świętować, ale też mamy świadomość, że jutro rano musimy być na nogach, pracować, więc myślę, że ten balet, jak ja to mówię, nie będzie trwał do świtu. Będziemy czekać na oficjalne wyniki jutro, bądź też we wtorek. Rozumiem, że to jest ten moment najbardziej dla nas pewny, kiedy przyjdą wyniki z całej Polski.
Dziękuję bardzo. Anna Radwan-Ryren, szef. Dziękuję serdecznie. Polska 2050, tak, tak?
Dziękuję bardzo.
Grzegorzu, pytaj o to, kto będzie premierem. Czy Donald Tusk jest kandydatem na premiera, czy jest wspólna zgoda, czy po 8 latach, to zapytaj.
To od razu spytam panią Mannę, która jeszcze jest tutaj, kto będzie premierem, czy może to być Donald Tusk? Takie pytanie z naszego studia też.
Szanowni państwo, za wcześnie, żeby to wyrokować, musimy poczekać na oficjalne wyniki i wtedy będziemy wiedzieć, jaki jest skład nowego rządu. Kto będzie premierem? Poczekajmy do przyszłego tygodnia.
Szymon Hołownia może.
Być może. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy.
To właśnie taki komentarz tutaj a propos tego, kto może być premierem. No, rzeczywiście, do wtorku trzeba poczekać, ale ta atmosfera takiego ogólnego zwycięstwa trzeciej drogi jest naprawdę tutaj nieprawdopodobna. No, oby ta atmosfera doleciała na Stadion Narodowy i żebyśmy my zaczęli prowadzić 3-1 z Mołdawii.
Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych. Donald Tusk będzie może premierem, może pan Czarzasty będzie wicepremierem odpowiedzialnym za sprawy społeczne, a nie, tam będzie na pewno kobieta odpowiedzialna, prawda,
tak,
Tomku?
Myślę, że tak, ale która to nie wiadomo. Panie i panowie, natomiast w wieczorze wyborczym Krzysztof Skowroński, Tomasz Wybranowski, te exit pole, to ja może dokończę dla tych, którzy być może teraz gdzieś się przemieszczają pod niebem Wrocławia, Szczecina, Bydgoszczy, Łodzi, Lublina, Krakowa, Warszawy i Białegostoku. Wstępny exit pole z godziny 20. Pierwszej. Prawo i Sprawiedliwość 200 mandatów, 36,8%. Drugie miejsce, Koalicja Obywatelska, 163 mandaty, 31%. Przypominam, to exit poll. Trzecia droga, 55 mandatów i 13%. No i spadek Lewicy w porównaniu z poprzednimi wyborami. Lewica 30 mandatów, tylko 8,6%. No i jakby nie patrzeć, wstrząsająca, masakryczna, ale to w dalszym ciągu exit poll, porażka Konfederacji, którą gdzieś tam między wierszami wieściliśmy w naszych programach publicystycznych, ledwie 11 parlamentarzystów.
To prawda, dwie niespodzianki. Trzecia droga i Konfederacja, a my łączymy się ze sztabem Lewicy. Tam jest Małgorzata Klesz i Konrad Mędrzecki. Małgosiu, Konradzie, dobry wieczór.
Dobry wieczór ponownie. Tak, zgadza się, jesteśmy. W tle wybrzmiewa utwór Po lewej stronie serce mam. I przed chwilą swoje przemówienie miał wiceprzewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty, który powiedział, że po 18 latach Lewica wraca do współrządzenia. Po to jest partia, żeby zdobywać władzę, żeby w ramach tej władzy wprowadzać marzenia w życie. I taka pewność daje spokój. Patrzymy na Adriana Zamberga. Być może za chwilę uda nam się z nim porozmawiać, ale tak, właśnie, tak jak powiedział Tomasz Wybranowski, 30 mandatów dla Lewicy, wynik 8,6% i tak to wygląda. Godzina 21:31 i tymczasowo jeszcze oddaję głos do krakowskiego przedmieścia.
Ale zanim przejdziemy do krakowskiego przedmieścia, powiedz, jak zareagowano w sztabie Lewicy w momencie, kiedy ogłoszono wyniki wyborów?
zareagowano ochoczo, ogromnymi brawami, uśmiechem. Obok nas akurat stała pani w wieku ponad 70 lat, machała tabliczką z napisem właśnie po lewej stronie mam serce i bardzo się uśmiechała. I Konradzie, czy się ze mną zgodzisz, że reakcja tutaj przybyłych na wieczór wyborczy do Lewicy była ochocza, była szczęśliwa?
Taka szczęśliwa, ale bez entuzjazmu takiego. Nie było korków od szampana, generalnie rzecz biorąc. No, wyrazili, kilku polityków wyraziło, między innymi Robert Biedroń, ogromną radość, bo według nich skończyły się czasy PiSu i to powtarzane było przez kilka osób, że to już jest właśnie koniec, że wchodzimy z powrotem do Europy. I taka była narracja, ale nie była ona tak entuzjastyczna specjalnie. Myślę, że oni liczyli na więcej troszeczkę, generalnie rzecz biorąc. Natomiast no, wszystko jest w grze, a później wyszedł Adrian Zandberg i powiedział, że jednak generalnie czekamy, bo te wyniki mogą się jeszcze zmienić. No i może stąd ten jeszcze nie do końca taki wielki entuzjazm. No ale no to też nie, no, na podium nie są, no w każdym razie, a chyba się spodziewali tutaj troszeczkę, że może nastąpi ten rodzaj cudu.
Ale pan Włodzimierz Czarzasty wie, co mówi. Lewica wraca do władzy niezależnie od wszystkiego. Któryś z wicepremierów będzie wicepremierem z Lewicy. Połączymy się po raz kolejny za chwilę wnet. Połączymy się ze sztabem wyborczym, gdzie jest Małgosia Kleś i Konrad Mędrzecki. Czyli
to może już nawet teraz jeszcze uda się nie rozłączać z tym.
Uda się nie rozłączać, chyba że się samo rozłączy. I tak się właśnie stało. To zanim wrócimy, to jest taka kwestia, Tomasz zna tę kwestię, ja również, nagle wypadnie kabelek, wypadną słuchawki i wtedy się dzieje, patrzę, jak Polska jest podzielona. Wygląda tak, jakby, i to jest prawda, że zwyciężyło w wyborach w większości województw, zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. I w łódzkim, bo nawet... i w kujawsko-pomorskim. Zobacz, Tomaszu,
tak,
mapę.
Więc mamy tak, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie. Uwaga, również w województwie mazowieckim, województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim i prawdopodobnie kujawsko-pomorskim. Czyli Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło bezapelacyjnie, nawet w Exit Polach. Warto wspomnieć, że z reguły ci, którzy udzielają tych odpowiedzi ankieterom, no często nie są skłonni powiedzieć prawdy, ale Łukasz Jankowski, nasz ojas, jest czujny, bardziej niż czujny. Krzysztofie?
Jest w sztabie wyborczym Platformy Koalicji Obywatelskiej, Łukaszu.
Tak jest, i briefing prasowy pana ministra Rosłaśkowskiego.
Proszę pytać premiera Donalda Tuska.
Ale pan by się tu widział.
Ja jestem spełniony i uważam, że moja wartość dodana w Parlamencie Europejskim jest optymalna.
Donald Tusk jest premierem?
No oczywiście, że tak.
Nie ma wątpliwości?
No jest szefem największej partii, która stworzy koalicję, więc wydaje mi się to oczywiste.
Jakie to będą rządy? Cztery różne kluby, różne programy. Uda się łatwo połączyć?
No ale jeden bardzo ważny wspólny punkt, mianowicie koniec pisowskiego szaleństwa, koniec z tym zaciąganiem Polski na jakieś wschodniackie manowce, przywrócenie praworządności, przywrócenie demokracji, przywrócenie stosunków ze wszystkimi sąsiadami, oprócz oczywiście Rosji i Białorusi, i przede wszystkim z instytucjami europejskimi.
To były słowa Rosłaśkowskiego. Nie będę przedłużał, bo tam wiele różnych redakcji czeka i chcę usłyszeć głos szefa dyplomacji. Nie ma wątpliwości. Wcześniej rozmawiałem jeszcze z wicemarszałek Sejmu. Było marszałek Sejmu, panią Kidawą-Błońską, która także nie miała najmniejszej wątpliwości. To Donald Tusk nas poprowadził do zwycięstwa i to on powinien być premierem, kandydatem na premiera. W sztabie nawet były momenty tańczenia, ale to już się skończyło. Wieczory wyborcze mają to do siebie, że dość szybko się kończą, aczkolwiek ten trwa dość długo.
Łukasz Jankowski w sztabie Platformy Obywatelskiej,
Nie Platformy, bo to jest cała koalicja obywatelska, nie wolno zapominać, Zielona Inicjatywa Polska, no, tutaj szereg innych podmiotów.
A my, Łukaszu, wrócimy do ciebie. 40% uprawnionych obywateli oddało głos głos w referendum ogólnokrajowym. Jeśli te wyniki się potwierdzą, referendum nie jest wiążące, a my szybko przenosimy się do sztabu wyborczego Trzeciej Drogi. Grzegorzu?
Grzegorz Milko.
Tak. Właśnie Ryszard Petru miał być z nami, ale dosłownie uciekł i powiedział, że wraca za chwilę, więc ja po prostu poczekam na pana Ryszarda Petru, bo rzeczywiście to... Tak. To niesamowity powrót do polityki, prawda? Nowoczesna gdzieś się zwinęła, Ryszard Petru odnalazł się w Trzeciej Drodze i triumfuje, robi sobie bardzo dużo zdjęć, selfie i gdzieś za chwilę dosłownie obiecał tą rozmowę, więc ja poluję dalej.
Pojawia się i znika. Aha, do tej mapy województw, Krzysztofie, dodamy jeszcze województwo łódzkie, które na barwę niebieską. No i cały czas powtarzamy, że ta Polska niby przedzielona na pół trochę przesuwa się w kierunku zachodu z barwą niebieską, którą we wszystkich telewizjach oznacza się Prawo i Sprawiedliwość, które, przypomnę, to są wyniki tylko z exit poll, nie mające nic wspólnego z tym, jak Polacy i Polki oddali głos przy urnach wyborczych. 200 mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości. 36,8. Koalicja Obywatelska 163 mandaty według Exit Poll i 31%. Trzecia Droga 55 mandatów, 13%. Lewica poza pudłem 30 mandatów, 8,6%. No i najwięksi przegrani Sławomir Mencel i Konfederacja.
Sławomir Mencel, słyszeliśmy jego słowa. Przyznał się, ponieśliśmy kolejne klęskę, tak powiedział, a to nie znaczy, że nasza idea poniosła porażkę. Ta wojna będzie trwała. Byliśmy przeciw wszystkim, przeciw PiS-owi, przeciwko Koalicji Obywatelskiej, przeciwko PSL-owi. Nie udało się. Stał sam. Ta scena była dosyć ładna. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Sam Mencel na czarnej scenie.
Ale szacunek, dlatego że powiedział wprost i bez ogródek. W polskiej polityce to jest rzadkość, że wychodzi jeden z liderów ugrupowania, które poniosło klęskę, i mówi wprost i bez ogródek. Przegraliśmy, nie zaklina rzeczywistości. I to jest bardziej niż ważne. Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo tutaj pan Radosław Sikorski powiedział wprost i bez ogródek, że Donald Tusk będzie premierem. No, powiedział o tych wschodnich manowcach polityki, trochę zapominając o tych papieroskach na balkonie z panem Ławrowem i innymi historiami, które znamy z filmu dokumentalnego Reset profesora Cęckiewicza. Natomiast no, prawda jest taka, że jeżeli te exit poll się potwierdzą, to i tak prezydent Andrzej Duda powierzy partii zwycięskiej, co powierzy, no, rolę, by spróbować stworzyć rząd, no i wtedy wiele może się zdarzyć. Powiem szczerze, patrząc na te procentowe historie koalicji Trzeciej Drogi i Lewicy, Krzysztofie, nie wiem, jak światopoglądowo to wszystko dopasować do siebie, zwłaszcza, że te głosy, czego przykładem Słowacja, będą się zmieniać i te exit pole niekoniecznie mówią absolutną prawdę. Pamiętajmy o tym, że wedle ankieterów od 17 do 23% tych, którzy udzielają odpowiedzi w tychże pytaniach sondażowych exit poll, nie mówi prawdy. Pożyjemy, zobaczymy. Jedno jest pewne, PiS 200 mandatów, niezłomnie żelazna opozycja, 248, 12 mandatów dla
Tomku,
Konfederacji.
Łączymy się szybko z Jaśminą, która jest w sztabie Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dobry wieczór, Jaśmino.
Dobry wieczór, Krzysztofie, i dobry wieczór Państwu. I prosto ze sztabu Prawa i Sprawiedliwości ze mną jest już minister rozwoju i technologii, pan Waldemar Buda. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
No i pierwszy komentarz. Jak atmosfera? Czy jesteście Państwo z siebie zadowoleni?
No po pierwsze wygraliśmy i wygraliśmy trzeci raz z rzędu. Trzecią kadencję mamy najlepszy wynik. To jest przy uwzględnieniu kryzysów, które nas dotykały, zupełnie niezależnych od nas. Jest to niesamowita historyczna chwila. Teraz rozpoczyna się gra o to, kto stworzy większość w parlamencie, żeby ostatecznie mógł stworzyć rząd. Ale to wszystko jeszcze przed nami, ale przede wszystkim czekamy też na ostateczne wyniki, bo pamiętajmy, że przy tak dużej frekwencji zmiany tego wyniku, wahnięcia, i to zasadnicze, duże, mogą być naprawdę jeszcze zaskakujące. Więc czekamy, jak sądzę, jeszcze wiele godzin za tym, żeby poznać ostateczne wyniki.
Stworzenie rządu to teraz na pewno to największe wyzwanie, jakie stoi przed Prawem i Sprawiedliwością, ale zapytam o to jeszcze, co konkretnie, jakie teraz, z kim koalicja i jakie te wyzwania przed państwem?
No, od tego będzie zależało rzeczywiście, kto jaki wynik osiągnął i arytmetyka wyborcza, czyli ile głosów będzie brakowało do większości, która partia rzeczywiście dysponuje po pierwsze takimi głosami, a po drugie chęcią zawarcia takiej koalicji, więc ja bym tutaj nie rozstrzygał z żadnej możliwości. Konfederacja jest zakładająca niski wynik i to może naprawdę dziwić. Być może wiele odmów w exit pollu wskazują na to, że to rzeczywiście głosy Prawa i Sprawiedliwości Konfederacji. Poczekajmy na końcowe rozstrzygnięcie.
A jak wynik Platformy Obywatelskiej? Tutaj też jakieś zaskoczenie?
Trzeci raz przegrała kadencję. Pomimo wsparcia wielu mediów, pomimo wielkiego optymizmu, nie udało się. Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory, więc ciężko mówić tu o sukcesie. Nawet jeśli będą rządzić, to nie z najlepszym wynikiem. To średni mandat do sprawowania władzy, ale być może i tak się okaże.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I tak, drodzy państwo, wracamy teraz na moment na górę. Tam faktycznie jeszcze dużo dziennikarzy, bo tutaj, jak wspominaliśmy, faktycznie są i tak naprawdę przedstawiciele chyba wszystkich większych mediów polskich, ale też sporo dziennikarzy z zagranicy. W holu jeszcze sporo ich czeka. Czeka najprawdopodobniej na wyjście Jarosława Kaczyńskiego i być może uda się, no pewno nie nagrać samego wywiadu, ale nagrać taki pierwszy komentarz dla dziennikarzy zaraz po, więc jeszcze pewnie wrócimy tutaj na Nowogrodzką, a ja już teraz oddaję głos do studia.
I czekamy na jakąś wypowiedź właściwie głównego prowadzącego kampanię Prawa i Sprawiedliwości, czyli premiera Mateusza Morawieckiego, bo on był tym pierwszym.
Duda powiedział przed chwilą, zwyczajem do tej pory w Polsce zawsze było, że zwycięskie ugrupowanie otrzymywało ten mandat do tego, by formułować rząd. Nie sądzę, żeby w tym zakresie coś się zmieniło. Prezydent Andrzej Duda.
Tak powiedział prezydent. To się nie zmieni. Na pewno Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało stworzyć rząd, a może stworzy większość konstytucyjną z koalicją obywatelską. Powrót do PO-PiS-u oczywiście mało prawdopodobny i mało możliwy. Grzegorz Milko, sztab wyborczy Trzeciej Drogi. Grzegorzu?
Tak, my mamy, przepraszam bardzo, byłem pierwszy, tutaj jest, tak, jesteśmy na antenie, poseł PSL-u, proszę, tak.
Dzień dobry, Dariusz Klimczak, Trzecia Droga, PSL.
Trzecia Droga, wszyscy się tutaj bardzo cieszycie, jest duża atmosfera zwycięstwa i tak to odbieracie?
No oczywiście, kampania była bardzo trudna, było wiele zakrętów, także tych sondażowych, a okazało się, że konsekwencja, dobry plan, no i rzeczowość zaprocentowała. Nie wszyscy chcieli głosować na dwie główne siły polityczne. Mieliśmy rację, żeby utworzyć nową filozofię w polityce w postaci Trzeciej Drogi.
No właśnie, bo 55, taka jest szacowana liczba mandatów, 13% poparcia, a był taki czas, że mówiło się o tym, iż wyborcy PSL-u nie będą na Trzecią Drogę głosowali i odwrotnie, bo to jest troszeczkę jakby dwie różne filozofie polityki, a się okazało, że miał sens ten joint venture.
Tak, bo okazało się, że połączyły się dwa podmioty polityczne, które de facto rywalizują o inny elektorat. PSL no to jest partia 128-letnia, ugruntowana w samorządzie, w lokalnych strukturach, mocna poza dużą aglomeracją, a jednak mimo wszystko, mimo że wiele nowych partii już kiedyś powstało, partia pana Szymona Hołowni, Polska 2050, odnalazła swoich zwolenników, odnalazła swoje oczekiwania, bo bądźmy szczerzy, tu nie chodzi jedynie o szyld, o dobry wizerunek, tylko chodzi przede wszystkim o trafienie w oczekiwania ludzi, którzy dzisiaj naprawdę poszli w bardzo dużej liczbie do wyborów. No to jest dowód na to, że ludzie, mimo że są wkurzeni na polityków, to jednak chcą mieć wpływ na rzeczywistość, która w Polsce się kształtuje. Stąd ta wielka frekwencja.
Czy na Trzecią Drogę głosowali ci, którzy nie chcieli iść z PiS-em i nie chcieli iść z koalicją, czyli z Platformą Obywatelską i dlatego właśnie ta Trzecia Droga?
A strzałem w dziesiątkę była Trzecia Droga. To jest nie tylko projekt polityczny, ale to jest filozofia działania. Nie idziemy za dwoma zwalczającymi się od lat ugrupowaniami politycznymi, ale idziemy za tymi, którzy mówią rzeczowo, są spokojni, nie stawiają na fajerwerki, tylko na program.
Grzegorzu,
i to u nas wygrało.
Grzegorzu, to zapytaj w takim układzie pana posła, czy w takim układzie to znaczy, że nie wejdą, skoro są tacy spostrzegawczy na oczekiwania społeczne, nie wejdą do koalicji z panem Donaldem Tuskiem ani z Prawem i Sprawiedliwością, skoro nie podążą tą drogą jako trzecia droga.
Oczywiście. Właśnie pytanie ze studia, redaktor Tomasz Wybranowski. Czy w związku z tym nie podążycie jako koalicja teraz w tworzeniu rządu z Donaldem Tuskiem?
Grzegorzu, przerwę ci na chwileczkę. Premier Mateusz Morawiecki teraz będzie wypowiadał się. Posłuchajmy.
Historyczne zwycięstwo, ponieważ nikomu się nie udało trzy razy z rzędu wygrać wyborów parlamentarnych. Ale także chciałem podziękować wyborcom, bo to blisko 8 milionów wyborców, czyli prawie tyle samo, ile mieliśmy 4 lata temu, a po drodze wszystkie plagi egipskie się na nas rzuciły, a to COVID, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny i tak dalej. Bardzo się cieszę z tego, że tylu Polaków nam zaufało. Jestem bardzo im wdzięczny i tego zaufania nie zawiedziemy.
I to wyczerpująca kampania bardzo często też agresywna, gdzie żadne reguły nie były przestrzegane, no ale jest to trzecie zwycięstwo z rzędu, czwarte zwycięstwo w ogóle obozu Prawa i Sprawiedliwości i chyba bardzo trudna misja przed panem premierem, bo prezydent teraz powierzy misję tworzenia nowego rządu liderowi formacji, która zwyciężyła wybory.
Tak najprawdopodobniej będzie, ponieważ taka jest tradycja polityczna w Polsce, ale oczywiście zależy to od pana prezydenta. Jeżeli pan prezydent powierzy misję kandydatowi zwycięskiego obozu, to będziemy starali się z całą pewnością zbudować stabilny rząd, który będzie potrafił przeprowadzić Polskę przez te trudne rafy przed nami.
Jeżeli się nie mylę, prezydent zapowiadał, że dokładnie tak uczyni. Natomiast dzisiaj oglądaliśmy również wystąpienia liderów poszczególnych formacji po tych wynikach sondażowych i opozycja ogłosiła już, że będzie współtworzyła koalicyjny rząd, tak jakby nie dawała Prawu i Sprawiedliwości szans na sformułowanie tej większości. A jak pan premier widzi tę przyszłość polityczną, bo to na pewno będą trudne tygodnie i takie negocjacje polityczne, wyrywanie tych głosów.
Będą to na pewno trudne tygodnie, ale jeżeli będziemy mieli szansę tworzenia rządu, to będziemy na pewno starali się to zrobić. Proszę pamiętać, że możemy rano się obudzić z zupełnie innymi liczbami. Może to nie być 200 posłów, tylko 212 na przykład po stronie Prawa i Sprawiedliwości. To otwiera zupełnie inne perspektywy również. Okaże się to wszystko rano.
To spytam, gdzie pan premier widzi tego najbliższego potencjalnego koalicjanta?
My jesteśmy w stanie rozmawiać z każdym, kto podziela naszą wizję Polski, kto wie, że dla dobra naszego kraju potrzebny jest stabilny rząd, że te wszystkie perturbacje, które są przed nami, te kłopoty związane z nielegalną imigracją, która coraz szerzej do Europy, coraz szerszą falą wpływa, problemy gospodarcze i tak dalej, że one wszystkie mogą być we właściwy sposób załatwione, adresowane poprzez stabilną koalicję rządową, a nie poprzez wielobarwną koalicję, która no nie ma tak naprawdę żadnego dobrego spoiwa poza jednym, nienawiść do PiS-u.
A co dla pana jest największym zaskoczeniem, patrząc na sondażowe? Przypominam, one mogą się różnić od tych oficjalnych wyników wyborów. Konfederacja o wiele niższy ten pułap w wyborach niż przewidywano. Lewica też dosyć słabo. Wysoki wynik trzeciej drogi, która w wielu sondażach nie przekraczała progu wyborczego.
Nie, raczej ostatnio przekraczała regularnie. Rzeczywiście największym zaskoczeniem jest ten wynik Konfederacji, bo raczej ich sondaże oscylowały wokół 10%, a teraz widzę, że jest około 6%. Ale tutaj też zobaczymy, jak się to ostatecznie ukształtuje. Poczekajmy.
Dziękuję za komentarz na gorąco. Gratuluję raz jeszcze.
To w takim razie, zanim wrócimy do Grzegorza Milko, to jeszcze przejdziemy przez Lewicę i sztab Lewicy. Małgosia Klesz, Konrad Mędrzecki. Małgosiu.
Tak, zgadza się. Wciąż jesteśmy tutaj. Obok mnie dwie tabliczki. Tabliczka z napisem Lewica to ekologia oraz Lewica to tolerancja. I przed chwilą podeszliśmy do posłanki Lewicy, Joanny Schering-Wielgus, która także reprezentowała tę partię na ostatniej debacie i usłyszeliśmy zdanie, że nie, pani poseł nie rozmawia z prawicowymi, cuje prawicowymi mediami. Także no, nie usłyszymy tego wieczora komentarza.
To można to skomentować tak. To się zaczyna od ze sztabu Sojuszu Lewicy, przepraszam, bo ja ciągle Sojusz Lewicy Demokratycznej, a to jest Lewica. Ze sztabu Lewicy przenosimy się do Grzegorza Milko, który kontynuuje rozmowę, chyba że jego rozmówca uciekł.
Tak, tak, tu się wszystko dzieje bardzo, bardzo dynamicznie. Rozmówca się oddalił, chociaż oczywiście powiedział, że jest do dyspozycji, ale tu jest bardzo dużo ludzi. Tu jest po prostu, no tak, tak czasami jak na przykład jakaś drużyna wygrywa jakieś ważne rozgrywki, jest taki chaos, prawda, na boisku, na stadionie, tu jakieś konfetti, tu gdzieś ten puchar, tu ktoś ma ten puchar, on nagle znika, potem znowu ktoś się cieszy i tak biegają wszyscy bez ładu i składu gdzieś tam za swoim liderem, jakimś przysłowiowym Cristiano Ronaldo i tak to trochę to wygląda. Po prostu
to tak wygląda. Grzegorzu, to zobaczmy, jak wygląda to w sztabie Koalicji Obywatelskiej, gdzie jest Łukasz Jankowski. Łukaszu?
W sztabie na tej głównej płycie wydaje się, nie będę liczył, ale że już jest więcej dziennikarzy niż polityków, nieznacznie, ale już się politycy powoli opuszczają tą salę. Rzeczywiście jest radość, były tańce, ale teraz jest świadomość, że trzeba będzie jakoś tą koalicję sklecić. Miałem okazję rozmawiać z Borysem Budką, szefem klubu parlamentarnego Platformy Koalicji Obywatelskiej, który mówił, że nie wyobraża sobie tego, aby jakoś w tej chwili inaczej prezydent zadecydował niż tak, że będzie ta decyzja w stronę Donalda Tuska. Zresztą, co było ciekawe w tej wypowiedzi, to Borys Budka podkreślił, że w zasadzie no, kandydatem będzie Donald Tusk, ale to wymaga jeszcze wewnętrznych rozmów zupełnie inaczej niż mówiła to Małgorzata Kidawa-Błońska czy Radosław Sikorski albo inni posłowie. Tam była taka jasna deklaracja, że to oczywiście Donald Tusk, tu widać, że jest pewne cofnięcie się, żeby zobaczyć, czy może inny kandydat. Pytanie także Rafała Trzaskowskiego. Tutaj jest jednoznaczne powiedzenie, że nie, że Rafał Trzaskowski jest w tej chwili prezydentem Warszawy i żadnych zmian się nie przewiduje, żeby cokolwiek miało się tutaj zmienić. Sala się powoli pustoszeje z tej radości, która była realna, powoli na się ulatnia. I teraz już czas ciężkich, twardych targów politycznych, czas takich decyzji, kto z kim, w jakich partiach. O tym nie chciał mówić Borys Budka, nikt nie chciał mówić w sztabie właściwie co, jaki układ, no bo to oczywiście jest temat dopiero na po układanki, po wybory, ale jest takie przekonanie, że te wyniki będą takie, albo będą jeszcze lepsze i dadzą jeszcze większy zakres możliwości działania, jeżeli chodzi o tworzenie nowego rządu. Tyle właściwie informacji ze sztabu Platformy. Jest radość, jest pewność utworzenia koalicji rządzącej, koalicji, która będzie miała stabilne poparcie. No i jest taka nadzieja, że uda się jakoś ułożyć kontakty z prezydentem, aczkolwiek tutaj dużo będzie od prezydenta zależy. Czy tyle z...
A gdzie jest Donald Tusk?
Gdzie jest Donald Tusk? Tego nie wiemy. Mogę się...
A Radek Sikorski?
A Radek Sikorski jeszcze jest, ale chyba już znikł. Wiem, że tutaj jeszcze jest Michał Kołodziejczak, czyli lider Agrounii, osoba, która będzie posłem po raz pierwszy. Ten plan się spełnił. Jest to poselski mandat, czyli cel został spełniony.
Czyli Donalda Tuska nie ma, Donalda Tuska nie widzisz, bo Donald Tusk w ogóle istnieje. To było potwierdzone dzisiaj w czasie tego wieczoru wyborczego, kiedy przemawiał Donald Tusk.
Za sceną jest szklane drzwi, nad nich napis wyjście ewakuacyjne. Jeżeli gdzieś tu jeszcze jest Donald Tusk, to może właśnie jest tam, ale jak się mówi, no Donald Tusk chyba już pojechał. Może jeszcze złapie Michał Kołodziejczak, piątka z Borysem Budką. Więc jest radość, jest przedstawianie działania. Panowie są nieświadomi, że są na żywo, ale to ja może uświadomię, a zaraz jeszcze jedna taka prywatna chwila, ale to może nie będę tak bardzo przeszkadzał, chociaż to w końcu jest wieczór wyborczy, prywatności pewnie nie będzie. Zobaczymy, czy się uda panowie jeszcze uścić, ale... Jeden mandat więcej, tyle usłyszałem, jeden więcej, trzy więcej, to ja się zapytam, jeden, trzy, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jest mandat.
Zobaczymy.
Słyszałem tą rozmowę z Borysem Budką. Jeden mandat, trzy więcej, że tutaj
tak
wygląda. Kuchnia.
Walczyliśmy o trzy mandaty w okręgu numer 37. Były dwa. Mam nadzieję, że będą trzy i za to trzymam kciuki, by tak się udało. Będziemy wiedzieć wszystko, jak głosy będą podliczone.
Jest z radość z tej decyzji. Pamiętam naszą ostatnią rozmowę, kiedy pan mówił z Platformą nie pójdę. Potem potoczyło się bardzo szybko inaczej. I jak decyzja z perspektywy wyborów, dobra czy zła?
Bardzo dobra decyzja. Ja tutaj nie mam wątpliwości. Współpraca układała się bardzo dobrze w trakcie kampanii. Mam nadzieję, że nadal tak będzie wyglądać i ja będę forsował te tematy, które są i sprawy do załatwienia dla mnie najważniejsze.
Pan pewnie będzie poseł, nie wiem jak reszta, my przedstawicieli Agrounii, ale teraz będzie koalicja. Koalicja z PSL-em, pewnie się dogadacie. Z Trzecią Drogą pewnie też, całą z Szymonem Hołownią. Ale z Lewicą? Jak to będzie koalicja z Lewicą?
Proszę poczekać na ostateczne wyniki. Myślę, że dialog, rozmowa to jest to, na co Polacy czekają i by mimo różnic jednak podejmować wspólne decyzje.
Między wami a Zielonymi to już jest olbrzymia różnica, a między wami a Lewicą to będzie jeszcze więcej.
Proszę pana, czy widział pan wszystkich Polaków takich samych?
Nie.
Ja też.
I to jest ten uśmiech radości, że nawet z każdym da się porozumieć. Dobrze, takim tekę pan obejmie.
Proszę pana, czekajmy na wyniki. Czekamy na wyniki, które będą, mam nadzieję, jak najszybciej.
Prezydent powinien wam dać mandat odchodzenia rządu, czy powinien dać szansę Prawu i Sprawiedliwości?
Powinien dać tym, którzy zyskali większość i widać, że demokratyczna opozycja ma większość i tutaj powinien powierzyć on.
Największy klub ma PiS, 200 mandatów.
To się okaże.
Ale co, że im zabraknie jakoś, że jeszcze będą mieli mniej?
Widać, że zabraknie.
231 zabraknie, ale to będzie 300. Dobrze, pierwsza decyzja, jako pan, jako poseł koalicji większościowej, gdzie taka się utworzy, taka będzie pana pierwsza decyzja. Jaką sprawę, jako pierwszą pan będzie lobował?
Pewnie nie za jedną, za kilkoma. Jutro będę o tym myślał.
Teraz jest radość.
Teraz jest radość.
Michał Kołodziejczak, lider i prezes Agrounii, prosto z sali, która teraz przez tą krótką rozmowę to całkiem opustoszała, więc chyba już nikogo innego, kto byłby występował na scenie, bo Michał Kołodziejczak jako lider Agrounii takiego zaszczytu dostąpił ze sceny, miał krótką wypowiedź.
To Łukaszu, bardzo ci dziękujemy. Łączymy się ze sztabem Lewicy tam. Małgosia Kleszcz ma gościa.
Dzień dobry. Teraz weszliśmy na antenę. Robert Biedroń, przewodniczący Lewicy. Dzień dobry, panie pośle. Komentarz do wyników.
Dzień dobry, to jest odpowiednie słowo dla całej opozycji demokratycznej, która czekała na tą wiadomość przez 8 lat i ta nadzieja na utworzenie wspólnego rządu całej dzisiejszej opozycji, a w przyszłości koalicji rządzącej jest czymś najpiękniejszym na świecie. 15 października, szanowni państwo, skończył się PiS i to jest zdanie, na które wypowiedzenie czekałem aż 8 lat. Wracamy do Europy, wracamy do szacunku dla konstytucji, wracamy do tych standardów, które są bliskie wszystkim demokratom i demokratkom i jestem bardzo szczęśliwy dzisiaj.
A ja chciałbym zapytać, co miałby pan do powiedzenia, no bo jednak 36% to jest no jednak z drugiej strony potęga. Tym ludziom, którzy głosowali na PiS, co wy im powiecie, tak? Bo to jest, myślę, zasadnicze pytanie, bo...
Bardzo dobre pytanie. Szanowni państwo, znaczy ja uważam, że dzisiaj pokora, brak rewanżyzmu, zszycie Polski na nowo. Znaczy dzisiaj musimy szukać wszystkiego, co nas łączy, nie dzielić, nie jątrzyć. PiSowi to bardzo dobrze wychodzi. Nie przebijemy PiS-u w tym wszystkim, a więc chciałbym zaapelować do wszystkich wyborców opozycji o szacunek dla nas wszystkich. Trzeba pamiętać, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkim Polaków. Na to się umówiliśmy w Konstytucji i to powinniśmy nosić w sercu. I możemy się różnić od wyborców PiS-u, ale musimy wszyscy się szanować i taką szanującą się Polskę też chciałbym budować w przyszłości. Więc naprawdę jak najdalej od rewanżyzmu, od podziałów, od nienawiści. Zbyt dużo jej było w ostatnich latach i trzeba szukać wspólnego mianownika dla nas wszystkich, bez względu na to, na kogo dzisiaj głosowaliśmy.
Czy 8% wystarczy do wejścia do rządu, 8,6?
No wszystko wskazuje na to, że wystarczy, więc myślę, że to jest ten wynik, który sprawi, że Lewica będzie współrządziła w przyszłości i dobrze, bo potrzebny jest ktoś, kto ze swoją wrażliwością, ktoś, kto ze zrozumieniem pewnych problemów z takiej strony bardziej społecznej będzie dbał o ten rząd i pilnował, żeby ten rząd był wrażliwy i tą wrażliwość wniesie Lewica.
Czyli resorty właśnie tego typu.
Nie wiem, panie redaktorze, za wcześnie na taką rozmowę.
Konradzie, to ja mam pytanie. Konradzie, jeszcze pytanie do pana Biedronia ze studia.
Tak, 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 i przekazuję, mam w słuchawkach pytanie prężnie tak do
no
pana
właśnie,
przewodniczącego. Słucham, Tomku.
Bo skoro tolerancja i szacunek, no to czy pan Biedroń podpisuje się pod słowami posła Mitrasa, że będą piłować katolików?
Czy podpisuje się pan pod słowami posła Mitrasa, że będziecie piłować katolików?
To nie jest dobre pytanie dzisiejszego wieczoru. Naprawdę.
A dlaczego nie?
Zakończyłem tą wypowiedź.
Dlaczego?
Ja zakończyłem tą wypowiedź tym, żebyśmy wszyscy szukali tego, co nas łączy. Naprawdę, piszemy dzisiaj nowy rozdział dla Polski. Nie zaczynajmy go od takich pytań i od takich podziałów. Ja będę szukał wszystkiego, co nas połączy. Będę starał się być tym, który będzie pilnował, żebyśmy znów zaczęli się do siebie uśmiechać bez względu na to, do kogo, na kogo głosujemy i do jakiej partii należymy. Dzięki.
Dziękujemy, przewodniczący Lewicy Robert Biedroń. 22 minęła 01 dokładnie. Oddajemy głos na krakowskie przedmieście. Krzysztofie, Tomaszu.
I my na was oczekujemy już tutaj w studio przy krakowskim przedmieściu.
No to jeszcze dwie informacje, bo 1-1 na Stadionie Narodowym. Nasze Orły strzeliły bramkę dzielnej Mołdawii. Natomiast frekwencja wyborcza, ostatnie informacje, 72,9%. Natomiast frekwencja referendalna 40,1%. Jeżeli to się utrzyma, gdy mowa o referendum, to referendum nie będzie wiążące.
A my mamy połączenie z Grzegorzem Milko. Grzegorzu?
Tak, tutaj cały czas takie, no bardzo, bardzo rzeczywiście można powiedzieć fajerwerki, chociaż nie chcę używać takich słów, ale ze mną jest kandydat na posła do Sejmu Polska 2050, trzecia droga, pan Sebastian Robert. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Więc pierwsze pytanie o ewentualny no, rząd, bo jeśli rzeczywiście najwięcej głosów ma Prawo i Sprawiedliwość, na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, wy jesteście na trzecim. Jak będzie wyglądało? Bo jeśli wy rzeczywiście szliście swoją trzecią drogą, to niekoniecznie musicie na przykład tworzyć teraz koalicję, rząd, tak, z Platformą Obywatelską. Wasi wyborcy trochę poszli, no, czegoś innego szukali. Znaleźli was.
Ja mam nadzieję, że znajdzie się taki format, żeby wszystkie nasze nowe idee i też nowy taki porządek w polityce, moralność, etyczność, też zwracamy się w kierunku ekologii, że to się znajdzie ewentualnie w takim rządzie i musimy zrobić wszystko, żeby odsunąć PiS od władzy.
No tak właśnie słyszę, że teraz jest takie najważniejsze, że po wielu latach, po tych 8 latach PiS ma nie rządzić, ale to jest dla was takie najważniejsze, czy wy się po prostu teraz bardzo cieszycie, tak jak widzę tutaj euforię, bardzo się cieszycie ze swojego bardzo dobrego wyniku?
My się przede wszystkim cieszymy z naszego wyniku, ale cieszymy się z tego, że Polacy tak tłumnie uwierzyli w swój głos, w swoją siłę dzisiaj. Cieszymy się naprawdę też z tego, że naprawdę możemy odsunąć PiS od władzy, ale nie dla samego PiSu, tylko dlatego, że to jest rząd zły, który nas zadłuża, który łamie prawo i chcemy być praworządni, chcemy to wszystko naprawić i zabieramy się po prostu z dnia na dzień do roboty.
Wiecie mniej więcej, kto na przykład z listy warszawskiej wejdzie do Sejmu z właśnie z trzeciej drogi?
No nie możemy tego jeszcze wiedzieć, bo są pierwsze sondaże, ale mamy nadzieję, że Michał Kobosko, że Ania Radwan, że Ryszard Petru. Mamy nadzieję, że dalsi kandydaci, również mamy OZN-a Łukasza Krasonia czy Mateusza Majkuta, marzymy o tym, żeby oni weszli do Sejmu, bo to jest naprawdę nowa jakość.
Czy zawsze od początku pan wierzył w to, że połączenie z PSL-em to jest to, o co chodzi? Bo trochę jednak inny profil wyborcy PSL-u, a inny profil wyborcy Polski 2050, ale jednak wypaliło.
Oczywiście, że nie zawsze. Są rozterki, to jest normalne, ale dogadaliśmy się. PSL przyjął nasze warunki, a my dogadaliśmy się z nimi i to jest piękne, że potrafiliśmy współdziałać dla wspólnego sukcesu. Oczywiście, że wiele nas różni, ale myślę, że niesamowita jest ta wartość dodana, że PSL różne nasze standardy, również o ekologii przyjął taką nową naszą myśl i będziemy starali się przede wszystkim dążyć do tego, żeby nasza polityka była, pokazać taką politykę bardziej etyczną.
Grzegorzu, posłuchajmy tak. Teraz, przenieśmy się z trzeciej drogi na konferencję Państwowej Komisji Wyborczej.
Druga tura wyborów prezydenckich w 1995 roku, 68,23%. I druga tura wyborów prezydenckich w roku 2020, 68,18%. No, biorąc chociażby tą frekwencję z godziny 17, którą podaliśmy, i biorąc pod uwagę to, że jeszcze w niektórych obwodowych komisjach, gdzie zabrakło kart do głosowania, czy tyle osób się zgłosiło, że po prostu komisje musiały przedłużyć godziny głosowania. No, tu chociażby problem Krakowa, gdzie w komisji 124 obwodowej nagle z dnia na dzień się dopisało przeszło 1500 wyborców. To właśnie dokładnie nie uległo przedłużeniu, tylko te osoby, które się zgłosiły do godziny 21, mają prawo oddać głos. W tym zakresie również jakieś przedsięwzięcia organizacyjne. Natomiast z uwagi na to, że w mediach pojawiły się takie informacje, że to jest wina Państwowej Komisji Wyborczej, że zabrakło kart, chciałbym przedstawić uchwałę numer 155 Państwowej Komisji Wyborczej z 8 września bieżącego roku w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania obwodowym komisjom wyborczym w kraju w wyborach do Sejmu oraz do Senatu i referendum ogólnokrajowym. I tu, proszę Państwa, wyraźnie ustaliliśmy, że Państwowa Komisja Wyborcza ustala nakład kart do głosowania w wyborach w liczbie stanowiącej 100% uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym. Państwowa Komisja Wyborcza zaleca, aby z ustalonego nakładu kart do głosowania karty w liczbie stanowiącej 10% uprawnionych do głosowania były rezerwą Okręgowej Komisji Wyborczej. Rezerwa ta kierowana byłaby do obwodów głosowania w miarę potrzeb sygnalizowanych przez obwodowe komisje wyborcze. Przy czym pełen nakład kart odpowiadający liczbie uprawnionych do głosowania należało dostarczyć dla obwodów odrębnych. Kolejny punkt wskazywał, że w szczególnych przypadkach, na przykład związanych z wysoką frekwencją wyborczą, Okręgowa Komisja Wyborcza na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta miasta może zdecydować o dostarczeniu do wybranych stałych obwodów głosowania pełnego nakładu kart do głosowania, czyli 100%. W kolejnych punktach ustalaliśmy, w jaki sposób właśnie należy te karty przygotować. I wreszcie w punkcie 19 wskazywaliśmy wyraźnie, że rezerwowe karty do głosowania należy zmagazynować w urzędach gmin wyznaczonych przez Okręgową Komisję Wyborczą, co umożliwi ich sprawne dostarczenie do obwodów głosowania w miarę występujących potrzeb. Wójt, burmistrz, prezydent miasta stosownie do dyspozycji i poleceń Okręgowej Komisji Wyborczej zabezpiecza rezerwę kart do głosowania oraz środek transportu dla dowiezienia kart z rezerwy do obwodu głosowania. Także, proszę Państwa, to nie Państwowa Komisja Wyborcza, to trochę niżej. Okręgowe Komisje Wyborcze, obwodowe komisje w porozumieniu z wójtami, burmistrzami, prezydentami powinni na bieżąco reagować. Są już o tym, że frekwencja będzie znacznie wyższa, to już wiedziano wcześniej i trzeba było tak zorganizować transport w gminach, żeby dotarły karty odpowiednie.
To była konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej w studiu Józef Skowroński. Komentarze zagraniczne.
Dobry wieczór Państwu. Rzeczywiście powoli zaczynają się pojawiać też komentarze w mediach zagranicznych, bo gdzieś tam koło tej godziny 21, gdy my żyliśmy tymi pierwszymi wynikami tych komentarzy za granicą, jeszcze nie było, ale teraz coraz jest ich więcej. Zaczniemy sobie od tego, co w Guardianie, bo Guardian na swojej stronie internetowej, w swoim portalu uruchomił taką nitkę tak zwaną na żywo i rzeczywiście te informacje w tym Guardianie spływają jedną i na razie wszystkie te informacje są dość stonowane. W Guardianie czytamy, że eksperci twierdzą, że nawet jeśli sondaże wyjściowe, czyli te exit pole są dokładne, może minąć kilka tygodni, zanim poznamy kształt następnego rządu Polski. Za oceanem CNN pisze, że władza w Polsce jest w zasięgu ręki po tym, jak sondaż exit poll pokazał, że populistyczna partia rządząca traci większość parlamentarną w wyborach o bardzo wysokiej stawce. Partia Prawo i Sprawiedliwość mogła zdobyć najwięcej miejsc w parlamencie, jednak znacznie jej brakuje do osiągnięcia osiągnięcia większości parlamentarnej, a blok opozycji kierowany przez byłego premiera Polski i przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska zdaje się mieć szansę na władzę, jeśli zawrze porozumienie z mniejszymi partiami. To amerykański CNN. Niemiecki Die Welt, partia rządząca PiS, prowadzi w wyborach w Polsce, ale to opozycja świętuje zwycięstwo. Tak na razie czytamy. Polska zagłosowała. Rządząca konserwatywna partia PiS prawdopodobnie pozostanie największą partią w polskim parlamencie po wyborach parlamentarnych. Niemniej jednak opozycja mogłaby utworzyć nowy rząd, patrząc na te pierwsze prognozy. Jeśli chodzi o francuskie media, tutaj ciekawa rzecz jest taka, że choć we francuskich mediach, francuskie dwie gazety, które moglibyśmy podzielić jedną na bardziej taką republikańską, to jest Le Figaro, drugą taką powiedzmy bardziej lewicową, demokratyczną, Le Monde, te dwie gazety tutaj w dość podobnym tonie oceniają te polskie wybory. Najpierw zacytuję Le Monde. Według sondaży Exit Poll centrowa opozycja proeuropejska zdobyła większość parlamentarną w niedzielnych wyborach w Polsce, pokonując obecnie rządzących populistów z Prawa i Sprawiedliwości oraz skrajną prawicę. I tutaj to określenie populistyczni nacjonaliści pojawia się również w Le Figaro, który również tak to mniej więcej ocenia. I obie te gazety, co ciekawe, traktują te wybory trochę tak, jakby dane było, że z jednej strony jest opozycja demokratyczna, a z drugiej strony jest taka trochę domyślna koalicja Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, bo media zagraniczne też odnotowują ten bardzo słaby wynik Konfederacji, około 6%. I jeszcze na chwilę do Anglii możemy wyskoczyć. BBC, partia rządząca w Polsce, prawdopodobnie utraci władzę. Tak wynika z sondażu Exit Poll, czytamy w tym największym serwisie brytyjskim. Prawo i Sprawiedliwość zdaje się zmierzać ku zdobyciu większości miejsc w parlamencie, ale może mieć trudność z zapewnieniem sobie trzeciej kadencji, odnotowuje BBC. Dla nas ważne również to, co pisze się na Ukrainie. Ukraińska Prawda. W Polsce przeciwnicy obecnej władzy mogą utworzyć większość, tak pisze Ukraińska Prawda. I tutaj też dość taki stonowany komentarz, natomiast warto dodać, że również odnotowany bardzo słaby wynik Konfederacji, 6,2%. I tutaj Ukraińska Prawda przypomina, że Konfederacja jest siłą polityczną znaną ze swoich antyukraińskich haseł. To na razie tyle, jeśli chodzi o ten przegląd tego, co za granicą się pisze o tych naszych wyborach.
Jest 20. Bardzo serdecznie dziękuję. Józef Skowroński przejrzał prasę zagraniczną, a my może zajrzyjmy, Tomku. Może przypomnimy. A to jest w ogóle tak. Trzęsienie ziemi. Na polskiej scenie politycznej. Trzęsienie ziemi. Czekamy oczywiście na wyniki.
Albo i nie.
Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, ale to jest prawdziwe twierdzenie, że te wyniki mogą się zmienić, że te głosy mogą się inaczej rozłożyć. Wiemy o tym, że 48% mieszkańców wsi głosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Jakie to będzie miało znaczenie, zobaczymy. Chociaż ta przewaga 248 głosów ma opozycja i oczywiście ta opozycja jest jak skała. Nie uda się nie uda się z tej skały wydobyć kawałka dla siebie, czyli PiS nie może z tej skały zdobyć kogoś, kto razem z nim będzie chciał tworzyć rząd. Przynajmniej tak mi się wydaje. Takie są deklaracje. Przed wyborami, kiedy rozmawiałem z jednym z polityków, powiedział 222 mandaty, to jest rząd Prawa i Sprawiedliwości. Poniżej 212 to oczywiście takiej mowy nie ma, no bo skąd? Ja to jeszcze było twierdzenie, w którym Konfederacja miała pewną siłę. Teraz wiemy, że tej siły nie ma. 11 posłów to mało. Gdyby 220 głosów miało Prawo i Sprawiedliwość, to może 11 by się zdecydowała na to, żeby współtworzyć rząd, ale teraz ta 11 nie ma specjalnego znaczenia.
Dokładnie. Natomiast to wszystko jest teraz synoptyką. Ja cały czas powtarzam, że to są tylko sondażówki, exit poll i przez, przypomnę, 248, niezłomna, jak mawiam, demokratyczna opozycja, 200 głosów Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast jeżeli w ciągu nocy okaże się, że Prawo i Sprawiedliwość ma już tych zdobytych, ugruntowanych przez podpisy szefów komisji wyborczych, na przykład 212, albo 216, no to już nie będzie takie oczywiste. Natomiast, drogi Krzysztofie, niektórzy mówią coś zupełnie innego przed wyborami, a potem, kiedy gra jest warta świeczki i chodzi o tak zwane synekury, dostojeństwa i współrządzenie Rzeczpospolitą Polską, no to wtedy te mury i zaprawa trochę pęka, czego byliśmy świadkami nie raz, nie dwa, prawda?
To prawda, ale w tym wypadku wydaje mi się, że nie ma co, nic takiego się w tym murze nie wydarzy. Jedna rzecz jest, wypowiedź premiera Donalda Tuska, to była wypowiedź oczywiście zwycięska, odebraliśmy władzę PiS-owi, skończyło się Prawo i Sprawiedliwość, chyba takich słów użył premier Donald Tusk, ale powiedział, tego zwycięstwa nikt nam nie odbierze. To znaczy uznał, że wybory, że ten sondaż, który komentujemy, to są wyniki wyborów, tak? A my wiemy o tym, że to może się zmienić i to może się zmienić właśnie o 10 mandatów, zmieni się albo się nie zmieni, tak? Może się zmienić, ale wypowiedź taka kategoryczna, że tego nikt tam nie odbierze, jest oczywiście, gdyby to się zmieniło w sposób istotny, to wtedy Donald Tusk powie, te wybory były nieuczciwe, tak? Były sfałszowane. Takie jest niebezpieczeństwo.
Ale to już jest szukanie furtki przez opozycję, która ewentualnie może uruchomić tak zwaną zagranicę, ulicę i pójść tą drogą, której byliśmy świadkami chociażby w listopadzie i grudniu 2015 roku. Natomiast tak jak powtarzam, często jest tak, że w tych sondażówkach exit poll, bardzo często osoby, które głosowały rzeczywiście na Prawo i Sprawiedliwość, czy partie niezwiązane z tym opozycyjnym nurtem, no po prostu nie udzielały prawdziwych odpowiedzi ankieterom.
Myślę, że czas na komentarze w Radiu Wnet jeszcze nadejdzie, ale teraz może, Tomku, ty przygotowałeś tyle tych pięknych piosenek, która najlepiej pasuje do tego.
To powiem tak, bo symptomatyczne trochę jest to, że w Koalicji Obywatelskiej opustoszał parkiet. Czyli nie ma tej radości świętowania, nie ma tej pewności, że te exit pole się nie zmienią, więc tak dla wszystkich kandydujących, dla wszystkich partii politycznych, ta noc do innych jest niepodobna, ponieważ ona zaczyna się właśnie teraz, ale jak się skończy o poranku, 7:07, Krzysztof Skowroński, Poranek Wnet, ja też oprawię muzycznie to i owo. I ta noc rzeczywiście może zupełnie inaczej wyglądać. Kora, Marek Jackowski, Studio Wyborcze Radia Wnet, 22:17.
Na tak, na nie. Studio Wyborcze.
Jest 22.23. Ze swojej podróży do sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej wrócił Łukasz Jankowski, zapatrzony w telefon i...
Co?
I rzeczywiście patrzę na tą scenę polityczną. Nie wiem, jakie będą wyniki. To daje taki powód do niepokoju, ale rzeczywiście wydaje się, że ta duża frekwencja przyniosła duże poparcie dla opozycji, chociaż Donald Tusk obiecywał wygraną z PiS-em, to raczej się nie wydarzy i raczej się nie będzie, nie będzie takiej sytuacji. Się trzeba policzyć, trzeba poczekać. To jest irytujące, bo do tej pory te exit pole były takie, że mniej więcej się wszystko zgadzało. Dzisiaj może być zupełnie inaczej tej nocy. Poczytaczem, jakie będą oficjalne wyniki, ale wydaje się, że największym wygranym tych wyborów, co nie było dla wszystkich zaskoczeniem, jest trzecia droga. 13% poparcia. Taka emocja się pojawiła 2-3 tygodnie temu, że nie Donald Tusk, ale trzeba coś zmienić. Potrzeba zmiany się pojawiła, więc trzecia droga wyrosła. Słaby chyba wynik Lewicy. No i rząd. Rząd, który, jak mówił przynajmniej w sztabie Platformy, będzie rządem stabilnym. Będzie rządem, który sobie poradzi i nie będzie żadnych zmian w głosowaniach, nie będzie niepokoju, ale takie słowa można wypowiadać, ale jak zrobić jeden rząd z Adrianem Zandbergiem i Ryszardem Petru, to moim zdaniem jest trudne zadanie.
Zadanie banalne, tak na dobrą sprawę. Nie będzie żadnego kłopotu z tworzeniem tego rządu. Jest tyle stanowisk, tyle możliwości. Jest jeden premier, dwóch wicepremierów i dalej już po podział.
Wicepremierów powinno być trzech tak naprawdę, no ale zobaczymy, bo przynajmniej takie są ustalenia, zobaczymy, jak to wpłynie.
No to będzie trzech wicepremierów.
Bardzo możliwe, trzech wicepremierów, ale trzeba jakieś ustawy podejmować. Ja bym takim optymistą jak politycy Platformy i jak redaktor Krzysztof Skowroński nie był. Raczej bym przewidywał, że ta koalicja, no wyobraźmy sobie kwestie światopoglądowe, na stan z teraz, z 22.25, większość w polskim Sejmie w sprawach światopoglądowych ma PSL, PiS i Konfederacja. Więc idzie ustawa o na przykład o pierwsza przy brzegu kwestia aborcji. Jaka się większość wykrystalizuje? To nie jest takie oczywiste, proszę państwa, więc wydaje mi się, że ta kadencja...
Mówisz o kadencji, o poszczególnych głosowaniach. Ja powiedziałem o tym, w jaki sposób układankę rządową, że to nie będzie kłopotem, bo chęć rządzenia po 8 latach jest tak wielka, a jak powiedział Czarzasty...
I
chęć rozliczenia jest tak duża, że...
Chociaż nie wiem, czy słyszałeś, pan Biedroń powiedział, że będzie tolerancyjnie, zero rewanżyzmu i że będzie naprawdę Polska piękna, uśmiechająca się do siebie.
Nie wiemy, jak będzie. Zapowiedzi były zupełnie inne. Chociaż Donald Tusk różne rzeczy mówił, ale raczej przeważał ton głębokiego rewanżu. Robert Biedroń jedno, a przed wyborami w Interii prezydent Kwaśniewski inny ton uderzał. Widać, że to jest też będzie największe spoiwo tego rządu. Znaczy rząd stanie przed poważnymi kłopotami. Trzeba będzie podjąć decyzję, czy 800+. Dla wszystkich, dla kogo, a może dla nikogo. Kolejne rzeczy poważne będą stawiać. Kwestia uzbrojenia. PSL mówił, każda umowa będzie kontynuowana. Szymon Hołownia mówił, każda umowa będzie przejrzana, a większość jest niepotrzebna, więc teraz co z tym zrobić? I takich kwestii konkretnych będzie coraz więcej i tego paliwa rozliczeniowego wystarczy na parę miesięcy, nie wiem na jak długo. Ipsos frekwencja 73% i to jest coś, czego żaden sondaż nie przewidywał i żadna poważna analiza, że to będzie taka frekwencja wyższa niż w ubiegłych wyborach prezydenckich, frekwencja, która sytuuje nas już naprawdę w gronie takich zachodnich demokracji, tak? 73% to już mało gdzie w krajach zachodnich, gdzie nie ma przymusu, jak na przykład w krajach niektórych skandynawskich, gdzie nie ma mandatu za nie pójście do głosowania, to rzadko gdzie taka jest frekwencja. To też pokazuje coś, o czym mówił Jarosław Kaczyński, o takim powrocie polityki, że nagle ta ostra polaryzacja, ale też dwie różne wizje dają obywatelom sens wyboru, sens pójścia do urny wyborczej, co się pokazuje, że za rządów PiSu jest coraz więcej frekwencji. W 19 był rekord, teraz znowu mamy rekord, co 4 lata ta frekwencja jest rekordowa w wyborach parlamentarnych, bo coś od tych wyborów zależy. No ciekawe jest to rozwiązanie. Ja się cieszę, bo zdradzę państwu, jeżeli to się utrzyma, to wygrałem wewnątrzredakcyjne zakłady o wynik wyborów. Więc
zaraz to się okaże, czy wygrałeś, czy nie wygrałeś. Mamy do czynienia z politycznym trzęsieniem ziemi i to jest jedna rzecz. Jest spodziewane, nie jest pewna.
Wszystkie sondaże od 3 tygodni pokazywało, czy nie wszystkie, ale istotna część sondaży pokazywały, że jest duża szansa na samodzielną większość opozycji.
To prawda.
Więc tutaj nie jest to królik z kapelusza, że nagle jest nie wiadomo jaka frekwencja kapelusz, i ona zmienia.
Kapelusz z królika może z tego wszystkiego wyjść.
Albo też królik z kapelusza.
To też jest dobre. Jaśmina Nowak wróciła ze sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. My słyszeliśmy uśmiechy i takie twierdzenia. Wygraliśmy te wybory. Jaka tam była atmosfera?
Te twierdzenia, no bo faktycznie Prawo i Sprawiedliwość trzeci raz już z rzędu zwyciężyło i to było to hasło najczęściej powtarzane i ze sceny, i przez polityków, którzy schodzili do dziennikarzy, no ale nie da się ukryć, że trochę to był taki uśmiech już z myśleniem no, o tym, co dalej, bo to nie jest takie zwycięstwo, jakiego pewnie życzyłoby sobie Prawo i Sprawiedliwość. Teraz sporo wyzwań, no i to też, i też takie komentarze było słychać tam dzisiaj na Nowogrodzkiej, więc ogólnie atmosfera takiej względnej radości, ale nie stuprocentowej, to na pewno.
Tą względną radość było słychać już w pierwszej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, czy mamy teraz do dyspozycji wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, czy też nie. Mamy, posłuchajmy.
Szanowni państwo, mamy pierwsze wyniki badań. One nam dają czwarte zwycięstwo w dziejach naszej partii. Czwarte zwycięstwo. Wyborach parlamentarnych. I trzecie po kolei. To jest naprawdę wielki sukces. Wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski. No ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Ale musimy mieć nadzieję, i musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować. I nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono. Nie pozwolimy na to, by Polska utraciła to, co jest najcenniejsze w dziejach naszego narodu, najcenniejsze ze względu na jego doświadczenia, to znaczy niepodległość, prawo do decydowania o własnym losie. To na pewno będziemy mogli zrobić i z całą pewnością to zrobimy. Ale oczywiście uczynimy także wszystko, co jest możliwe, by mimo wszystko nasz program, mimo tej koalicji, która jest przeciw nam, był dalej realizowany. I to nie jest w tej chwili droga zamknięta. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, że przed nami jeszcze dni walki, dni różnego rodzaju napięć, ale ten finał w postaci kontynuacji naszego programu, kontynuacji tego wszystkiego, co uczyniliśmy dla Polski, a naprawdę uczyniliśmy bardzo wiele, ten finał będzie ostatecznie naszym, ale przede wszystkim Polski zwycięstwem. I niezależnie od tego, jak to ostatecznie będzie, jaki będzie ostateczny rozkład głosów, bo tego tak naprawdę jeszcze w tej chwili nie wiemy, to uczynimy wszystko i powtarzam to, co państwo tak chętnie powtarzacie. Zwyciężymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
To była pierwsza wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego po tym, jak ogłoszono wstępne wyniki wyborów parlamentarnych w 2023 roku.
To już trzeba powoli czasu przeszłego używać, aż wieczór wyborczy trwa. Na wieczorze wyborczym był Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, wiceminister funduszy i polityki regionalnej już od 2 lat.
Dobrze, przepraszam, ale może teraz będzie infrastruktura, a może w ogóle trzeba będzie się z rządem pożegnać. Co oznaczają dla polskiego rządu wyniki wyborów?
No na razie to do końca jeszcze nie wiemy, co oznaczają dla rządu. Wiemy, że oznaczają historyczne trzecie pod rząd zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, natomiast no, zawiłości ordynacji matematyka powoduje, że pewności co do utrzymania rządu nie ma. Podejmiemy się tej misji jako ta partia, która wygrała. Jestem też przekonany, że jest duża szansa, że te ostateczne, rzeczywiste wyniki jednak będą lepsze niż wyniki sondażu, którym jest exit poll.
Liczy pan, że będzie lepiej? Co pana zaskoczyło w tych wynikach sondażowych?
No, jednak bardzo niskie poparcie Konfederacji. No, we wszystkich sondażach jednak miała dużo więcej. Dosyć wysokie poparcie trzeciej drogi, która z kolei jednak miała mniej. No jest pewien taki lekki niedosyt przy wynikach Prawa i Sprawiedliwości, ale tak jak mówię, tu chyba ostateczne powinny być lepsze. No mamy rekordową frekwencję i większy wzrost frekwencji na wsi i w małych miastach niż w dużych. Prawdopodobnie model statystyczny exit poll tego nie uwzględnił.
Mało które badanie uwzględniało frekwencję ponad 70%, 72% z haczykiem. Poprzednim razem było trochę ponad 60%. No to jest rewolucyjna zmiana w polskich wyborach.
Tak, i to powoduje, że no właśnie badania mogą być jeszcze większym błędem obarczone, więc jest jeszcze większa niewiadoma. Trzeba poczekać na te ostateczne, rzeczywiste wyniki, one nam więcej powiedzą.
Panie ministrze, jaki teraz będzie tok działań? Opozycja powiedziała, my będziemy rządzić. W rozmowie z Radiem Wnet Borys Budka powiedział, lepiej, żeby pan prezydent już nie szukał większości przy dookoła Prawa i Sprawiedliwości, bo my się dogadamy i my przedstawimy panu prezydentowi kandydata, pewnie Donalda Tuska, który będzie miał poparcie ponad 230 posłów.
Prerogatywą prezydenta jest jednakże to, że jako pierwszy wskazuje kandydata na premiera. A dobrym zwyczajem od lat stosowanym w Polsce od wielu kadencji, że tym kandydatem zostaje osoba wskazana przez partię, która wygrała wybory, która zdobyła najlepszy wynik, a wszystko na to wskazuje, że tą partią jest Prawo i Sprawiedliwość.
No dobrze, ale nie będziecie mieli prawie na pewno samodzielnej większości. Trzeba będzie szukać koalicjanta. Konfederacja ewentualnie, też mówię, że nie chce, ale nawet ewentualnie ona nie da wam tej większości. To jak wy zbudujecie rząd, panie ministrze?
O ile potwierdzą się wyniki z exit poll, a tak jak mówię, moim zdaniem będą one dla nas lepsze. To po pierwsze, a po drugie zobaczymy. Demokracja parlamentarno-gabinetowa różne warianty i różne możliwości już widziała. Myślę, że to nasz kandydat powinien podjąć się tej misji, a czy się ona uda, to oczywiście przyszłość pokaże.
To już na koniec. Ja wiem, pan minister powie po raz kolejny, jak się utrzymają i pewnie będą lepsze oficjalne wyniki, ale mamy to, co mamy. Te wyniki, jakie są, co one mówią dla Prawa i Sprawiedliwości? Pan jest politykiem 40-paroletnim, jeszcze już dużo kampanii przed panem wyborczym, ile pan będzie w polityce. To będzie wymagało jakiejś zmiany w partii rządzącej?
To szczerze mówiąc ciężko powiedzieć, ponieważ to jest bardzo dobry wynik. To jest taki wynik, który można zinterpretować i jako dobry, i jako niedobry. Niedobry, bo on nie daje samodzielnej większości. No ale pod względem procentów to jest na przykład bardzo wręcz bliźniaczy wynik z rokiem 2015, kiedy dał większość, a pod względem liczby głosów przy tej frekwencji to jest dużo, dużo więcej głosów. No to, że po dwóch kadencjach partia dostaje dużo, dużo więcej głosów niż dostawała wtedy, kiedy tą władzę zdobywała, no to jest bardzo dobra ocena ze strony wyborców. Nie sposób wtedy myśleć o jakichś rewolucyjnych zmianach.
A czy to premier Mateusz Morawiecki będzie tym, który będzie chciał skonstruować i będzie miał zadanie skonstruowania większości w parlamencie?
No to jest oczywiście już pytanie do pana premiera i pana, przede wszystkim pana prezesa, premiera Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast no, taka jest najbardziej naturalna, logiczna opcja. Pan premier, będąc premierem, poprowadził nas do trzeciego z kolei zwycięstwa, do wyniku wyborczego, tak jak mówię, no pewnie wyraźnie lepszego w liczbach bezwzględnych niż w roku 2015. Kto wie, czy przy tej frekwencji nie jesteśmy na poziomie wyniku z 2019. To całkiem niewykluczone.
No więc ale nie zmienia się. Procentowo jest niżej, jest wyraźnie niżej i nie ma pewnie szans na samodzielną większość. Czego zabrakło w tej kampanii, panie ministrze?
ja nie chcę, szczerze mówiąc, bo za chwilę otworzymy dyskusję pod tytułem, co poszło źle, a jak się potem okaże jutro albo pojutrze, że jednak poszło dobrze, to zostanę z tymi opiniami jak Himmelsbach z angielskim.
To prawda, panie ministrze, nie musi pan odpowiadać na to pytanie, ale ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy budowa CPK jest na tyle zaawansowana, że nie można jej powstrzymać, czy można?
Wszystko można. Ja to zawsze używam tego przykładu, że budowa Stoczni Gdynia była jak najbardziej tak zaawansowana, że aż skończona i stocznia od dawna działała. A dało się ją zamknąć? Dało. Więc oczywiście to nigdy nie jest tak zero-jedynkowo. Ja mam nadzieję, że dosyć oczywiste i ogromne szkody dla Polski wynikające nawet nie tyle z przerwania budowy, co po prostu z tego, że Polska nie będzie miała CPK, będą tak duże, że różne rzeczy tam się w kampanii wyborczej opowiada, ale jednak jakieś elementarne absolutnie poczucie odpowiedzialności za państwo i za przyszłość Polski w rządzie, który by teoretycznie był opozycyjny, również zwycięży.
I o tym mówił Marcin Horała, wiceminister funduszy region polityki
regionalnej.
Regionalnej funduszy europejskich ministerstwa, się zmienia jak w kalejdoskopie. Poseł niezmiennie Prawa i Sprawiedliwości, zobaczymy. Ale chyba mandat pan odnowi, jak pan się czuje, panie pośle?
Nie, no po tym, nie chcę tu jakoś pysznie zabrzmieć, ale raczej pod tym względem jestem spokojny.
Z tym jednym spokojem zostawiamy pana ministra. Marcin Horała, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
I spokojna też jest Małgosia Kleszcz, która wróciła właśnie ze sztabu Lewicy. I jak? Dobry wieczór, Małgosiu. Dobry wieczór.
Tak, już zdecydowanie dobry wieczór. Jestem spokojna. Tak, myślę, że tak, chociaż atmosfera na wieczorze wyborczym Lewicy taka do końca nie była. Czuć było od początku właściwie do końca napięcie, ale jakoś udało mi się tym nie zarazić.
Wynik Lewicy nie jest oszałamiający. Z jednej strony szansa na rządzenie, a z drugiej strony wynik, takie pierwsze wyliczenia, 30 mandatów. Ja zaraz sprawdzę, ale wydaje mi się, że to będzie mniej niż obecnie Lewica ma w Sejmie.
Dostałem więcej mandatów od Straży Miejskiej niż 30.
Chociaż przedstawiciele tej partii z Włodzimierzem Czarzastym i Robertem Biedroniem na czele oczywiście bardzo pozytywnie się wypowiadali. I
obecnie tylko odbyłem ma 402 posłów, więc to byłby ubytek 12 posłów. To dużo.
Tak, z Robertem Biedroniem udało nam się porozmawiać. Pani Szoring-Wielgus odmówiła, odpowiadając, że z prawicowymi, do prawicowych mediów się nie wypowiada. Natomiast tak, tam atmosfera była bardzo pozytywna. Przedstawiciele Lewicy, tak jak już powiedziałam, byli bardzo zadowoleni z wyniku i też ich wypowiedzi, ich słowa brzmiały tak, jakby spodziewali się dobrego dla swojej partii. No i jak, wyborców.
No jak najbardziej.
Konrad Mędrzecki
powiedział, witam państwa bardzo serdecznie. No a ja nie podzielam, że to był tam wielki entuzjazm. Taki był umiarkowany entuzjazm. No i cały czas podkreślali, że właśnie skończyła się era PiSu i to dla nich było ważne. No i Robert Biedroń ze mną rozmawiał i z nami rozmawiał i zapytałem go o to, co on ma do powiedzenia 36% wyborców, którzy głosowali na PiS, to jednak to jest w porównaniu z Lewicą, no 8, a 36, no to jest różnica gigantyczna. No to zaczął mówić o takiej Polsce sklejonej i takie, no takie były to okrągłe słówka, no jak to bywa często, nie było tam żadnych konkretów, mówił, że ten, ale było bardzo dużo, co mnie zaskoczyło, było takich starych twarzy dużo, takich, ja pamiętam z telewizji, takie, nie pamiętam już tych nazwisk wszystkich, ale to były takie stare postacie z PZPR-u, które tam przemykały i się tam witały czule z organizatorami wieczoru wyborczego w Lewicy. Nie. Ale nie było też tak dużo ludzi. To w telewizji wyglądało inaczej, ale to była naprawdę niewielka przestrzeń, generalnie rzecz biorąc.
Niewielka przestrzeń, studia fotograficzne.
Co was najbardziej dotyczy, to zmieni się polityka kulturalna w Polsce. Będzie inaczej. inne muzea będą.
To jakieś takie tego począteczki widzieliśmy i niestety to nie wygląda dobrze i my się z tej zmiany potencjalnej czy pewnej, panie Krzysztofie?
Potencjalnej.
Nie szczególnie cieszymy jako ludzie zajmujący się gdzieś kulturą, na pewno w Radiu Wnet, to no, nie patrzymy tutaj może na to szczególnie szczęśliwym okiem.
Ale jeszcze też jakby nie przesądzajmy, ja to powtórzę, co prawda to wszyscy powtarzają, ale te exit poll bardzo bywają często. Na Słowenii były chyba wybory ostatnio i się okazało...
Na Słowacji
były wybory, przepraszam, i okazało się, że wyniki są diametralnie różne. Pamiętam ja ze swojego życiorysu wyniki, kiedy prezydent Kwaśniewski składał gratulacje Wałęsie, a rano było odwrotnie, więc...
Nie, to było to, dobrze pamiętasz, ale to nie było rano. Prowadziłem wieczór wyborczy w innym radio i było tak, że przez 3 godziny był Wałęsa, wygrywał, skończyliśmy wieczór wyborczy i Danuta Wanie, która była wtedy szefową sztabu Aleksandra Kwaśniewskiego, na schodach dowiedziała się, że jest inaczej, że to Kwaśniewski wygrał wybory. Więc tak to było od razu, o 23. Ja teraz patrzę, że o 2 w nocy będą kolejne wyniki. Te wyniki jakoś się już inaczej nazywają. Łukasz zna wszystkie nazwy,
Tak jest, że jest exit poll, czyli to, co firma Ipsos, tak? Dobrze, poprawcie mnie.
Ipsos,
dziękuję, bo jeszcze jest druga grupa badawcza. Robi od 2 nocy, miało być late poll, czy jakby bardziej zliczone, bardziej opracowane dane, chyba z większą ilością, ale kiedy PKW zacznie ogłaszać dane cząstkowe, to tego, mówiąc szczerze, nie wiem, spodziewałbym się dopiero jakichś cząstkowych danych, bo to się z tego z kilkunastu procent okręgów pokazuje gdzieś nad ranem, podejrzewam.
Co nad ranem?
Nad ranem cząstkowe wyniki, już oficjalne wyników wyborów, ale mamy też takie już z Polski, bo mamy takie już, jeśli chodzi na przykład o zagranicę, tam już są głosy, na przykład w Stanach policzone. Marek Wałkowski, korespondent Polskiego Radia, takie oto daje wyniki wyborów do Sejmu w okręgu wyborczym Houston. Bezpartyjni 1,5%, Trzecia Droga 11,7%, Lewica 12,4%, PiS 21%, Konfederacja 7,7%, Koalicja Obywatelska 44,1%, Polska 1,4% to jest okręg w Houston w Stanach Zjednoczonych.
No dobrze, jest 22:46. Łukasz, Tomasz Wybranowski wybrał piosenkę zespołu Turbo. Cały czas uczą nas, to niech będzie. Yeah.
Studio Wyborcze.
Wygląda na to, że hasło przeżyjmy to jeszcze raz będzie obecne w naszych komentarzach i w wiadomościach przez najbliższe 4 lata, bo to opozycja wygrała dzisiejsze, przynajmniej tak wynika z exit polu, wygrała dzisiejsze wybory parlamentarne. Posłuchajmy pierwszych słów Donalda Tuska.
Wygrała Polska, wygrała demokracja, odsunęliśmy ich od władzy. Jeszcze rok temu nikt w to nie wierzył. Jeszcze 3 miesiące temu nie byliśmy tego pewni. Jeszcze wczoraj ludzie do mnie podchodzili i pytali, czy na pewno dacie radę. Bo przecież nie udawało się przez tyle lat. Słuchajcie, wszystko na to wskazuje, a wiemy i pozdrawiam stąd tych wszystkich tysiące ludzi, którzy jeszcze stoją w kolejkach do lokali wyborczych. Ten wynik może być jeszcze lepszy, ale dzisiaj już możemy powiedzieć, to jest koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów PiS-u. Chcę wam wszystkim bardzo podziękować. Przede wszystkim gratulacje dla naszych partnerów z opozycji demokratycznej. Dla panów Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołowni, Włodzimierza Czarzastego, dla wszystkich wyborców Koalicji Obywatelskiej, tych partii zrobiliśmy razem wielką rzecz. Chcę podziękować tysiącom Polkom i Polaków, którzy teraz też siedzą w lokalach wyborczych. Pilnują, żeby nikt tam niczego nie wykombinował. Ten wynik mówi sam za siebie. Tego już nikt nie oszuka. Tego już nikt nam nie zabierze. Wygraliśmy demokrację, wygraliśmy wolność. Wygraliśmy znowu naszą kochaną Polskę.
Powiedział, to były pierwsze słowa premiera Donalda Tuska po tym, jak dowiedział się, że Koalicja Obywatelska będzie miała 163 mandaty najprawdopodobniej w polskim parlamencie. A jak zareagowała trzecia droga?
Po prostu dla nas wszystkich jest to wielki dzień, jest to dzień wielkiej zmiany, która następuje w Polsce. Nie odbyłaby się ona, gdyby nie powstała trzecia droga. I w pierwszej kolejności pragnę podziękować Szymonowi Hołowni za to, że wspólnie stworzyliśmy trzecią drogę. Szymon, dziękuję.
Chciała i wiele na to wskazuje, że będzie kotwicą demokracji przez następne lata w Polsce. Udało nam się zrobić coś, co do tej pory wydawało się być w polskiej polityce niemożliwe. Współpracę, duet, koalicję, w której ludzie szanują się nawzajem. Ale dzisiaj najpierw najważniejsze słowa podziękowania trzeba skierować do tych, którzy po pierwsze trzecią drogę tworzą. Do naszych działaczy, do tych setek tysięcy ludzi, którzy przez ostatnie tygodnie zdzierali buty, zdzierali gardła, chodzili od domu do domu, od człowieka do człowieka. Wielkie brawa dla was!
Dziękujemy wszystkim naszym wyborcom. Dziękujemy tym wszystkim, którzy poszli zagłosować na kogokolwiek. W szczególności dziękujemy wyborcom trzeciej drogi. Tym w Polsce i tym, którzy poza granicami naszego kraju oddali na nas głosy. Jesteśmy zobowiązani i zaszczyceni. Wiemy, że to jest wielka odpowiedzialność, że każdy z tych setek tysięcy, z milionów głosów oddanych na trzecią drogę, to jest wielka odpowiedzialność. To jest głos na to, żeby nasze hasło, z którym szliśmy do wyborów, dość kłótni do przodów, wreszcie zostało zrealizowane. To jest nasze zobowiązanie, to jest nasze przyrzeczenie. Dziękujemy wam, że tak wiele osób zaufało dzisiaj nowemu pomysłowi, inicjatywie, która bez której demokracja by nie zwyciężyła, bez trzeciej drogi by nie było tego zwycięstwa. Od początku to mówiliśmy. Na początku nie wszyscy wierzyli.
Dalece nie wszyscy.
Te słowa, które wypowiedział Mahatma Gandhi, że najpierw cię pomijają, później się z ciebie śmieją, następnie z tobą walczą. Na finał wygrywasz. One się sprawdziły dla trzeciej drogi.
Dziękujemy wam wszystkim.
I my dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli i słuchali naszego wieczoru wyborczego.
Łukasz Jankowski, bardzo państwu dziękuję za obecność, dziękuję całej, to w zasadzie pan redaktor, powinien
no
dziękować
właśnie,
tym wszystkim, którzy byli w sztabach, bo udało nam się być wszędzie, ale tak ten wieczór kończymy chyba tym sztabem, który wyborów nie wygrał, ale gdzie chyba radość była najbardziej szczera, trzecia droga, wedle tych najnowszych badań, tych ostatnich badań, jakie mamy, 13% wyborców jeszcze parę tygodni temu. No, ale wszyscy mówili, że może się znaleźć tak pod progiem, a teraz sukces.
Ale Łukaszu, wsłuchując się w głos pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, który ogłaszał przecież, bo wypchnięty przez koalicjanta większego, podniesienie wieku emerytalnego, to powiem tak, jak to napisała tytuł pewnej powieści Maria Radziewiczówna, że między ustami a brzegiem pucharu wiele może się zdarzyć. I cóż, jutro o godzinie 7:07, kiedy Poranek Wnet i Żółta Łódź Podwodna wyruszy weterową podróż z Jaśminą Nowak, wiele może się zmienić. Prawda, Jaśmino?
A ten poranek jutro będzie wspólny, bo będą fragmenty rozmów. Dzisiaj cała redakcja, wszystkie sztaby były obstawione przez redaktorów Radia Wnet, więc to będzie nasza wspólna praca. Jutro nowy poranek, godzina 7:07. Bardzo serdecznie zapraszamy.
Bogusia Klesz i Konrad Mędrzecki sprawdzili się jako reporterzy prawie wojenni. Byli tak w sztabie Lewicy. Łukasz Jankowski był w Koalicji Obywatelskiej. Jaśmina Nowak była w Prawie i Sprawiedliwości.
Grzegorz Milko w trzeciej drodze.
Grzegorz Milko w trzeciej drodze. A na miejscu Ksenia Parmańczuk, Mikołaj Murkociński, Hanna Tracz,
Konrad Tomaszewski
i nasi
realizatorzy z Jankiem w roli głównej. Dziękujemy pięknie, Janku. No i cóż, Krzysztofie,
to
jutro
jeszcze Józef Skowroński.
No
Józef
Skowroński, no chciałem finale, bo żeśmy śpiewali sobie kiedyś.
Jeszcze kogoś pominąłem na pewno.
Jadwiga Skowrońska jeszcze.
Nasza przyniosła informację.
Pozdrawiamy. To prawda, ale kto jeszcze, Jaśmina, kto tam jeszcze jest?
A jeszcze tak, jeszcze była z nami Antonina Bartosia, która dzisiaj też dzielnie cały czas pomagała.
A jeszcze na portalu Andrzej Karaś.
Oczywiście,
tak,
no właśnie.
Przede wszystkim.
No Konrad Tomaszewski, który zadbał o to, żebyśmy byli razem z państwem na naszym YouTubie.
No i nasz libero, który się pojawia, Janek Breszczyński, pojawia się i znika, ale jest. Kibicował. 1-1. Najważniejsza wiadomość, koniec z dziadostwem. Nie jedziemy na Mistrzostwa Europy.
Jeszcze pojedziemy na te Mistrzostwa Europy i będziemy się z tego powodu
Krzysztof,
cieszyć.
To co, muzycznie na koniec, bo wspominajmy, no bo cóż, na razie szykuje nam się Wyspa Zielona. Paweł Kukiz, czy będzie posłem z jedynki Zaborskiego, pożyjemy, zobaczymy. No i cóż, no z tej płyty niezwykłej, Wyspa Zielona, czy okaże się, że znowu wraca nowe, w cudzysłowie, to się okaże jutro. Poranek Wnet, Jaśmina Nowak już jutro o godzinie 7:07, Krzysztof Skowroński, Łukasz Jankowski, Tomasz Wybranowski, Jaśmina Nowak i ci wszyscy, którzy po drugiej stronie łączy eterowych i tego, co można wysłuchać z powietrza w 8 miastach.
Ale jak to jest, że my wspólnie nie potrafimy niczego zaśpiewać sami? Tylko ciągle musimy się posiłkować.
Potrafimy, tylko
po cichu. No dobrze.
Paweł Kukiz, Wyspa Zielona. Oby nie było to dojmującym wrażeniem.